Uwaga, czasem rzucamy mięsem.
3, 2, 1. Odcinek ma numer 3, 2, 1, więc w ten sposób musimy zacząć. 3, 2, 1, zaczynamy. Drodzy goście, witajcie na podcaście Rozgrywka. Tomo, chciałbym, żebyś ty nas przedstawił dzisiaj.
Wow, z zaskoczenia, no dobrze. Witam wszystkich na podcaście Rozgrywka. Gościnnie na występach jest Rafał Szycha-Szychowski.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i widzów.
Tomo Kujisz, to ja, dzień dobry. A prowadzić nas dzisiaj będzie niezastąpiony i nie trzeba go przedstawiać, Grzegorz, o w twoje ręce.
Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj wyście mnie w sumie, panowie, zainspirowali, żeby spróbować wersji wideo tak zwanych gadających głów, po tym jak ostatnio wystąpiłem u was gościnnie. No i faktycznie próbujemy. Nowa aplikacja, będzie odcinek zarówno audio, jak i wersja wideo na YouTube. Także rozpoczęliśmy rozgrywkę, odcinek 321. Moi goście to podcasterzy z podcastu Stary Gracz, których doskonale już znacie, robią coraz większe zasięgi i coraz ciekawszych gości do siebie sprowadzają.
Gonimy
są
się.
Zapraszani na eventy. Dokładnie, gonią mnie, więc jeżeli nie możesz ich pokonać, to dołącz do nich. Jest takie powiedzenie, prawda? Jesteście dzisiaj na castingu na zastępców Razera, więc w ostatnim odcinku był Mike. Teraz wasza kolej. Teraz wasza kolej na rekrutacji, tak jest, dokładnie. Jeden z was tylko zostanie wybrany, w związku z czym na końcu dam wam plastikowe noże i ten, który przeżyje,
będzie fight.
Będzie z nami nagrywał, tak. Więc dzisiaj mamy trzyosobową rozgrywkę, jak zawsze, od zawsze w tym samym składzie. Pierwsza wersja testowa z kamerkami, zobaczymy, czy to się przyjmie, czy nie. Zobaczymy, czy kamerka moja się spierniczy dzisiaj podczas nagrania, czy nie.
A jest nowa.
Prawda, to może się wydarzyć.
To się może wydarzyć. Koledzy widzieli, jakie były kombinacje, żeby tą kamerkę ustawić, zanim zaczęliśmy nagrywać. Z tyłu widać trochę winyli moich, tam jest Kings of Leon.
Może w końcu pokazywać te wszystkie rzeczy.
Tak, nie mam co z nimi robić, widzę, że tak mi wychstają cały czas z nadramienia, to mówię, to chociaż odsunę się na chwilę, żeby pokazać. Więc kto ogląda na YouTube, ten już widzi, jeżeli słuchacie nas w aplikacji podcastowej, to możecie w ramach zachęty teraz właśnie zajrzeć na YouTube, żeby zobaczyć te winyle, książki i figurki, które są tam za mną. Będziemy dzisiaj zresztą jeszcze pokazywali niektóre rzeczy, bo otóż, moi drodzy, na samym początku chciałem powiedzieć, że rozpiska się zepsuła.
Ja ją widzę.
Ja
też ją widzę, tylko nie ma wszystkiego, co było. Tak jakby...
Nie wiem, czy... skasowałem mój prezent, ale twój został.
A, tam był drugi prezent, dlatego tego nie ma. To czekaj, to ja już sobie tylko dopiszę, że drugi prezent. A czemu, nie chcesz się chwalić swoim?
Chciałem, przepraszam, nie pamiętam twojego imienia, drugi słuchaczu, że... ale chciałem podziękować bardzo za prezent. Ale może ty, Grzegorz, zacznij to ten.
No, zacznę zatem. Ja, słuchajcie, otrzymałem jakiś czas temu na odcinku, opowiadaliśmy o wrestlingu i tam pojawiła się postać aktorki Florence Pugh, którą ja nazwałem piękną krasnoludką albo coś w ten deseń. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mi się ta aktorka podoba, jest śliczną kobietą i wyobraźcie sobie, że anonimowy słuchacz przysłał mi do paczkomatu, zamówił...
No
zaraz pokażę. Słuchajcie, kalendarz z Florence Pugh na okładce, taki piękny oto. W środku, wiesz co, w środku są tylko notatki i kalendarz zwykły. Widzisz,
ja myślałem, że zdjęcia będą
nawet, żeby takie. Nie było, już używałem, mam zapiski z pracy, kalendarz. W związku z czym bardzo serdecznie dziękuję, piękna rzecz. No nie ma w środku zdjęć, jest tylko ta Florence na okładce, więc to jest taka zajawka, a w środku niestety szare życie, kalendarz i notatki.
Zostawmy
wiecie.
To wyobraźni.
Zostawmy to wyobraźni, tak jest. To jest pierwszy prezent, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast drugi prezent to jest w ogóle absolutny sztos. Użytkownik Discorda, słuchacz, kolega o ksywie More Moms, którą zmieniliśmy mu z More Roms, kiedy przeprowadziliśmy głosowanie na naszym Discordzie i padło na to, że More Moms jednak jest fajniejsze, więcej mamusiek, prawda? Mhm. Więc More Moms, czyli Maciek, przysłał mi dwa kartony ciężkie, wypchane po brzegi kilkudziesięcioma, jak nie setką, nie wiem, bo nie liczyłem, ale jest tego pod setkę komiksów, zeszytów komiksowych, wow! Amerykańskich, całe serie, ułożone w ogóle w kolejności wychodzenia, wszystko w folii,
co
moi
tu
drodzy.
Co się stało?
Nawet nie wziął ode mnie kasy za paczkomat, słuchajcie. Ja mówię, kurde, stary, nie? I on mówi, zobacz, na przykład właśnie tutaj customowa okładka do Civil War 2. Secret Wars, też z ciekawą okładeczką.
A to nie są
Kapitan
tanie rzeczy,
Ameryka,
chyba dzisiaj, co?
No nie są. Kapitan Ameryka stylizowany na okładkę albumu A$AP Rocky. Kto słucha A$AP-a, ten wie, o co chodzi. Przepiękna taka, proszę bardzo, okładeczka. Czy chociażby All New Wolverine, gramy babą, jak widać, skandal, skandal i woke, moi drodzy, ale słuchajcie, mam kilkadziesiąt tych komiksów, całych serii, bardzo, bardzo dziękuję, będzie co czytać. Ktoś się już na Discordzie u nas śmiał, że za 20 lat, jak wszystkie przeczytam, to pewnie będą dużo warte. Jest też prośba od Maćka, żeby potem jak przeczytam, puścić to dalej do Williama, naszego kolegi, który też czasami z nami nagrywa.
Słucham muzyki jego.
I właśnie, i jest przede wszystkim muzykiem. Pozdrawiamy serdecznie Nightrun87. I tak, i potem do ciebie, Williamie, te komiksy trafią. Na razie przez najbliższe 20 lat ja będę je czytał. Także dzięki piękne. No i co, Rafał, przypomniałeś sobie?
Przepraszam, nie pamiętam ciągle, wybacz, ale mi wszyscy wybaczają. Wiesz co, dostałem od słuchacza zafoliowanego Concorda, czyli artefakt na PS5 gry, która była... No nie wiem, 2 tygodnie w eterze chyba live, prawda? Słynna tak. Historia sprzed roku. A powiedziałem kiedyś w podcaście, że bardzo chciałbym mieć tę grę w pudełku, wiesz, w kolekcji. Dostałem. To strasznie miłe. To pokazuje, jak ludzie lubią, nie wiem, słuchać podcastów, które tworzymy, które, wiesz, nam sprawiają dużo przyjemności. To jest nasze hobby po prostu prywatne, tak? I nagle jeszcze dostajemy takie prezenty. To jest super miłe, więc chciałem jeszcze raz podziękować. Na emeryturę zarobiłem w tym momencie, chyba.
No zobaczymy za 20 lat. Ale to jeszcze dodam tak odnośnie prezentów preza, że jeżeli tak połączyć Florence Pugh z komiksami, to ona prześlicznie wygląda w filmie Thunderbolt, który jest finansową klapą względem oczekiwań.
Niestety.
Natomiast ona w tym filmie wygląda przepięknie. A poza tym film nie jest wcale taki zły, jak się wydaje. Ja się świetnie bawiłem.
Absolutnie,
więc
to nie
rozgrywką.
Jest zły film. Tak, ja się też na nim dobrze bawiłem. Ale jeszcze w kwestii prezentów, to swoją drogą, od dobrych 10 lat mam te słuchawki, które dostałem w prezencie od świętego Łukasza, którego doskonale znacie. Słuchawki z logotypem Rainbow Six. Piękne Astro moje, których używam od wielu, wielu lat do grania, do nagrywania też podcastu między innymi. Także pozdro, Łukasz. No i co? Przechodzimy. Przechodzimy, że tak powiem, do odcinka już na pełnej. Pierwsza rzecz, którą ja mam dla was, moi drodzy, to wydarzenie, które nazywa się Gramy Szybko i pomagamy. I teraz nie mogę znaleźć, kurczę, rozwinięcia tego... Przepraszam, już... Tak, Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie 2025, to jest pełna nazwa tego wydarzenia i to jest 19. edycja charytatywnego maratonu speedrunningowego już we wrześniu. Ona się odbędzie w dniach 10-14 września tego roku. I tak, w tym roku ponownie wspieramy Fundację Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, a dokładnie ich antydepresyjny telefon zaufania. To jest bardzo ważne, kto słuchał rozgrywki Blue Monday na początku tego roku, wie, o co chodzi. Bardzo fajna inicjatywa, cieszę się, że możemy o niej powiedzieć wam teraz na podcaście. Zainteresujcie się GSPS 2025. Możecie to śledzić na Twitchu i YouTube, ale możecie też wpaść osobiście do krakowskiego hotelu Swing i tam po prostu wziąć udział w tym wydarzeniu. Także ja bardzo serdecznie was polecam do wsparcia tej inicjatywy, bo no, ona jest dobrą inicjatywą i czemuś służy, a przecież o to chodzi. Także GSPS 2025 w tego 10-14 wrzesień tego roku. Ja się trochę tak w ogóle stremowałem, mówiąc o tym, nie wiem czemu, zaczął mi się język plątać. Natomiast to po prostu dlatego, że wszedłem, że tak powiem, z bomby w temat, a troszeczkę nie przygotowałem się wcześniej z tych informacji. Natomiast oczywiście teraz już wszystko wiecie, link do wydarzenia znajdziecie również w opisie tego odcinka. Okej, pierwszy news widzę, że jest od któregoś z panów, także proszę.
A to ja, tak, bo dzisiaj przeczytałem, że Rod Ferguson, czyli dosyć znana osobistość, że tak się wyrażę, z Game Devu, dołączyła do zespołu odpowiedzialnego za Bioshocka 4, czyli tam bodajże Cloud Chamber oni się nazywają, a jednocześnie poszedł news dzisiaj, że zwolniono część załogi w związku z problemami, które trapią ten projekt. Jason Schreier podał, że to było bodajże 80 osób z 250-osobowej ekipy. No, możemy się śmiać, tak, że musieli, wiesz, znaleźć kasę na drugiego nowego prezesa, tak, który dociągnie projekt do końca, no bo ostatnio chyba, nawet rozmawialiśmy prywatnie, albo usłyszałem na rozgrywce, że tam są duże problemy przy Bioshocku 4 i oni jakieś mieli opóźnienia bardzo wysokie, czy też duże, jest problem z tym projektem, więc wiesz, wzięli człowieka, który jakby nie patrzeć, dowiózł parę projektów, no bo jeżeli ktoś nie wie, kim jest Rod Ferguson, no to jest facet, który przede wszystkim zrobił pierwszy Gears of War, pomógł im wypuścić na rynek w 2006 roku, w listopadzie. Tak. Myślałem, że o tym pogadamy, ale nie możemy dzisiaj.
Nie, dzisiaj nie możemy
dzisiaj
jeszcze.
Nie. Ale wiecie, że gramy w Gearsy na Playaka i tyle, no w wielkim skrócie. I tyle możemy powiedzieć chyba. Natomiast, no właśnie, on pomógł wypuścić Gearsy, potem przecież poszedł oczywiście Fast Forward, jeżeli się nie mylę, do Coalition, czyli stworzył ten Black Task, firma się nazywała, ten projekt, prawda, który potem przemianowano na Black Task, czyli firma, która będzie tworzyć te nowe Gearsy nowej generacji. I tam dostarczyli tą czwórkę, potem piątkę, no i w 2020 wylądował finalnie w Blizzardzie, gdzie pomógł zrobić Diablo 4, no bez niego też by nie było, ale zapomniałem najważniejszym. W 2013-12 on przecież był wiceprezesem Irrational Games i pomógł dokończyć Bioshocka Infinite. Potem poszedł oczywiście do Coalition i do Blizzarda. I trochę historia zatacza koło, prawda, no bo musi dokończyć teraz Bioshocka 4 i pomóc to, no, ten projekt na nowo poukładać. I to jest interesujące. Ja co prawda osobiście bardziej czekam na Judasa od Kena Levina, czyli oryginalnego twórcy Bioshocków, bo to jest moim zdaniem ciekawszy projekt niż czwarta część serii, która jest w sumie martwa, nie? Od 13 lat.
Znaczy wzięli człowieka od zadań specjalnych, który dowiózł projekty, to wiesz, może on to odwróci,
ja to
i
rozumiem,
będziesz mówił, że będziemy mieli zajebiste...
Nie, dobrze, tak? Tylko niedobrze, że wiesz, jednocześnie zwalniają taką dużą część załogi, no.
Nie, ja nie sądzę, że to można łączyć, że jego zatrudnili,
myślisz?
Żeby można było... Nie, oczywiście, że nie, ale na pewno nie pomogło to, że projekt, no, się ciągnie i ma problemy, więc to raczej musieli odchudzić, bo budżet się nie spina, a wzięli gościa, żeby w ogóle nie był totalną,
no,
klapą.
Jeżeli wiesz, projekt się tak przedłuża, no to wiadomo, że koszty się nie spinają i tak dalej, no.
Ja w ogóle nie widziałem, że powstaje Bioshock 4. Szczerze mówiąc, także to jest dobra wiadomość. Dziękuję za tę wiadomość. Dziękuję bardzo serdecznie.
Ale chyba na Judasa
polecamy
czekać,
się.
Czekam, oczywiście, że czekam. Jakiś czas temu dyskutowaliśmy o Judasie na rozgrywce i właśnie...
Wiem, bo słucham.
Dokładnie, bardzo dobrze. Słuchajcie, najlepszy podcast w Polsce, a zaraz za nim Stary Gracz podcast. To prawda. No, okej, moi drodzy, następny news to jest bardzo duży news. Gamescom 2025. On właśnie trwa. Myśmy mieli okazję obejrzeć konferencję z pierwszych dwóch dni, przynajmniej ja miałem okazję obejrzeć,
też,
nie wiem jak wy, zaraz powiecie, co tam wam was zainteresowało, bo ja myślę, że nie ma co dyskutować o wszystkich grach, które się tam pojawiły, bo to by nam zajęło 3 godziny. Ja wam powiem
Tak, Grzegorz, przepraszam, to się wetne słowo. Ja w ogóle chciałem zwrócić uwagę, że ten pre-show, który się odbył na 15, nie wiem, minut czy pół godziny przed startem tego, jak się nazywa? Opening Night Live,
tak.
Był ciekawszy sumarycznie niż jakby cały ten Opening Night Live, nie? I tu można by się skupić na tym, a faktycznie tak jak chyba docelowo chcesz pogadać o najważniejszych grach, które nam się spodobały, tak?
Znaczy, wiesz co, ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że ja po obejrzeniu tego otwarcia i po obejrzeniu wczoraj tego Future Games Show, to nie pamiętam, co ja oglądałem. Te wszystkie gry zlewają mi się... Znaczy, wiesz, te wszystkie gry zlewają mi się w jedno. Ja patrzę i tylko widzę tak. Survive Together, okej? Okay? Kolejny survival, wiesz, z budowaniem domków z gówna.
Albo wuxia chińska.
Albo, wiesz, albo jakieś znowu chińskie bajki. Albo kolejny rogalik, wiesz. Taki sam, jakich było już milion. Nawet jak patrzę na te strzelanki, wiesz, to wszystko... mi się zlewa w jedną całość. Naprawdę. Ja, wiesz, oczywiście tak, polski Kronos jest bardzo zauważalny na tym evencie w tym roku. Ta gra zapowiada się doskonale, zwłaszcza, że po ich Silent Hill 2 remake jestem pewien, że oni dowiozą tego Kronosa. Wiesz, Blood of the Dawnwalker, które swoją drogą też jest polską grą. Zaciekawiło mnie, że powiedzieli tam na tym pokazie wczoraj, że to jest pierwsza część sagi. Ja sobie myślę, ludzie, jeszcze nie wydaliście tej gry, a wy już mówicie o jakiejś sadze. Ja wiem, że wy robiliście kiedyś Wiedźmina i teraz chcecie popłynąć na tym klimacie, ale no skoncentrujmy się najpierw na tej pierwszej grze, nie?
Ciekawe, a propos tego, co mówisz, Blood of the Dawnwalker.
Down of the Bloodwalker, no.
Przepraszam, tak. Że wczoraj faktycznie pokazali dużo nowego gameplayu, który poprawili, bo ja pamiętam tą pierwszą prezentację z kwietnia czy z marca, jakoś tak, wiesz, pół roku temu strzelam teraz, to było trochę dosyć drewniane, nie? Ale to, co oni pokazali wczoraj na Gamescomie, wygląda świetnie.
Oni już jakiś czas temu podbili rozdziałkę i to wyglądało
ale
lepiej.
Ale wiesz, porównanie takiego Gotika, którego demo rok temu na PGA niczym się nie różni od dema dzisiejszego, czy pokazów na Gamescomie, no to jest...
I ten Gotik znowu nie wyjdzie w tym roku, to też jest szokujące dla mnie,
wiesz,
nie?
Tak.
No słuchaj,
słuchaj, no to dawaj, co jeszcze fajnego widziałeś na Gamescomie? No.
Widziałem coś, co się nazywa Cinder City i to jest taki trochę a la Vanquish, a la Crysis. 12 minut gameplayu dosłownie oglądałem przed chwilą. To jest chyba gameplay z Gamescomu. I znowuż, patrzę na to i sobie myślę, miks Crysisa z Vanquishem, trzecioosobowa strzelanka z jakimś gościem w Power Armorze, który wyskakuje z samolotu do jakiegoś miasta i zaczyna tam ze snajperki nawalać do najemników, wiesz. I ja na to patrzę i sobie myślę, ja już grałem w tę grę. 25 razy, 25 razy grałem w tę grę, wiesz.
Sam opis jest tak generyczny, że aż boli, nie?
I właśnie, i to jest dla mnie problem. Ja patrzę na ten Gamescom i mówię, ej, ale ja grałem w każdą grę, którą oni dzisiaj pokazali. W każą jedną. To jest w kółko, nie?
Jest parę rzeczy, które ja na przykład też bym chciał podkreślić, bo tak jak słuchacie, ten preshow, dlaczego się tak czekam tego preshowa? No bo ja tam zobaczyłem He-Man and the Masters of the Universe, to się nazywa Dragon Pearl of Destruction, tak?
A to akurat dobrze wygląda.
A wiesz dlaczego? Bo to robi ekipa od Terminatora No Fate, który wychodzi za chwilę w październiku, czyli ten Bitmap Bureau. A, super, ja się zajarałem strasznie. Tego nie było na Gamescomie oficjalnie, prawda? No bo to był preshow. Potem mieliśmy przecież Night Dive Studio zapowiedziało Outlaws Remaster. Strasznie się ucieszyłem, bo ja bardzo lubię tę grę. Ona wyszła chyba po Dark Forces, nie? Jakoś tak na tym samym engine'ie.
Ale wiesz, w tę grę to już dosłownie graliśmy wiele razy. Ja bardzo lubię te wszystkie oczywiście remastery od Night Dive. Ja im zawsze kibicuję, bo oni naprawdę na propsie robią te remastery. No ale znowuż, no myśmy już w to grali.
No my oryginalnie tak, ale pomyśl, że są ludzie młodsi od nas i nie mają pojęcia, co to było.
Myślisz, nie? Że oni będą chcieli w to grać
chyba
dzisiaj?
Chyba nie.
Patrz, jak system szok jest ogrywany jednak.
Jak jest ogrywany? Dobrze się sprzedaje, ale wiesz, że to ludzie w naszym wieku kupują tego system szoka,
nie?
W
Outlawsów żadna zetka nie zagra. To
nie, no dobrze, jak wam powiem, że bym chciał Wing Commandery dostać jakiś remaster wszystkich serii, to też się będziecie ze mnie śmiać, ja to rozumiem.
Ja bym za Wing Commandera sprzedał cię do Chin w kontenerze, jakby zrobili ten. Naprawdę byłbym w stanie to zrobić, gdyby mi obiecali, że wyjdą remastery Wing Commandera.
Mam Wing Commander Commandera 4 oryginał na PlayStation 1 i PS2, więc ci przyniosę, pogramy sobie. Co ty na to?
Znaczy wiesz, ja mam wszystkie części na GOG-u, nie?
No tak, ja też.
Ja ostatnio Rafała widziałeś na zdjęciu, przekonuję do peceta, to jeszcze może nie zrobimy chcę. Z niego klawiszowca. To będzie
wiesz, już miał raz peceta i się przestraszył. No, to była za duża moc była dla niego.
Jest.
Tak.
Wiesz co, jeszcze ten.
Był duży.
To ja może jeszcze tylko skończę te trzy. Mam takie trzy gry z tego dokładnie. Mam trzy gierki, wiecie, z tego preshowa jeszcze takie, które zwróciły moją uwagę. Wiecie, One More Level, czyli chłopaki od Ghost Runnerów, krakowska ekipa, pokazała ten Valor Mortis. Absolutnie nie gra dla mnie, bo to jakiś Souls-like
właśnie.
W czasach wojen napoleońskich.
Ale alternatywna FPS. Historia, bo ja czytałem maila, oni wysłali maila w momencie, w którym to się pojawiło.
Powiedz więcej, bo ja dla mnie to jest gra kozak. No, setting jest piękny.
Setting jest super, to jest alternatywna historia właśnie podczas wojen napoleońskich, natomiast to jest Souls-like w kamerze pierwszoosobowej, więc...
Nie dla nas chyba.
Może to jest ten moment. Może to jest ten moment, kiedy pierwszy raz odpalę grę Souls-like.
No dobrze, będzie zawsze. Ja się cieszę, jak ty grasz w takie rzeczy, których ja nie lubię, to przynajmniej opowiesz o tym wszystkim, co
ja
się dzieje.
Ja powiem tak, jeszcze zanim pójdziesz dalej, ta gra mnie natchnęła do tego, że jednak muszę odpalić Kingdom Come Deliverance 2 w tym roku.
A ja widząc tę grę się pytam, gdzie moje science fiction? Gdzie jest Exodus, na który czekam? Gdzie te wszystkie tematy, wiesz, no.
Kto słucha starego gracza, wie, że Rafał wpada w taką mantrę, gdzie jest i wtedy następuje to, więc...
Nie będę. Jestem w gościach.
Znaczy, ja oczywiście trzymam kciuki, no bo to jest dobre studio tej gry poprzednie, przecież Ghost Runner, nie?
No, wspaniały jest, jedynka, ale nie dla mnie, wiesz dlaczego? Bo ja przeszedłem jedynkę.
Za trudne są.
Połamałem palce, bo nie mamy skilla.
Nie, no dokładnie, ja jestem już za stary na to, żeby się spinać, wiesz. Ja się muszę spinać w życiu codziennym, a nie w grach. No tak, no.
Nie, ja wiem.
Tomek się cieszy z założenia. No.
Patrzę w tą kamerę i widzę, że ten monitor wali w niebieskie światło mikrofonu i mam różowo-niebieską twarz, jak z Cyberpunka.
Nie, to jest wszystko okej. To wszystko jest okej.
Słuchajcie, ale dwie gry jeszcze chciałem, żebyście zapamiętali, bo jedna to jest Long Gone, to jest taki... Survival i miks przygodówki point and click w pixelartowej oprawie. To może być nudne, ale w ruchu...
To może być nudne. Chcecie to zapamiętali. Zobaczcie, to może być nudne.
Ale ja to chętnie obadam. I Routine, nie wiem jak się to czyta, ale to jest taki FPS, horror w ujęciu FPS osadzony w kosmosie, dlatego mnie oczywiście zainteresowało.
Routine, fajnie, tak, to już od dawna o tym słyszałem.
Bo to jest stary temat w ogóle. Oni tam kiedyś to pokazywali 10 lat temu, potem parę lat temu i to jakiś taki projekt, który leżał, nie? I ta grafika zwróciła mi uwagę, że wygląda jakby, wiesz, kamerą VHS kręcone wszystko.
Tak, nie? Tak, to ciekawie wygląda. To routine
i to wszystko
na pewno...
było, słuchaj, na tym preszą. A ja odpaliłem sobie streama. U chłopaków pozdrawiam Zem Kwadrat, bo tu też się wszyscy znamy. To,
pozdrawiamy.
Siedziałem z nimi, oglądałem i nagle się okazuje, że ludzie piszą na czacie, że były fajne gierki przed chwilą. Ale gdzie?
No.
Preszą. Okej.
Okay. No.
Bo
no,
ten
no, no.
Opening Night Live, słuchajcie, to była rzeźnia. No, 2 godziny Aperol był fajniejszy niż ten show.
Ale były.
Nie, no było. Oczywiście Zero Operates od, wiecie, Zauma, który i tak jest nowy. Firma odpowiedzialna za Disco Elysium, nie?
No. Wiadomo, no ale właśnie...
tragedię i tak dalej, nie?
Tylko wiesz co, ja zobaczę, znaczy, okej, okay, ja trzymam kciuki, no bo Disco Elysium jest wybitną grą, tak? To jest w ogóle wspaniała rzecz. I wierzę w to, że ta druga część będzie też wspaniała, tylko że to wygląda tak jak Disco Elysium, no. Wiesz o co chodzi?
Ale fajny setting, jakby... widziałeś taki retrofuturyzm.
Jeżeli cyberpunk będzie równie dobre,
no. To może być. No masz rację, no może ja się za bardzo czepiam, to w końcu będzie ich druga gra dopiero, więc ma prawo być podobna.
Nie wiadomo, która część tego Zaumu to robi teraz, bo oni się tam połączkowali na 2 czy 3 firmy, w związku z czym który
tam
robi,
nawet jeden z tych deweloperów na następnym odcinku będzie u nas na rekrutacji, wiesz, tak się podzielili, że... Przestał robić gry i będzie nagrywał podcast z nami.
Ale wiecie
teraz.
Co, z całego tego Gamescoma zapamiętałem ten trailer Fallouta drugiego, aktorów na scenie i to było fantastyczne. A poza tym to jedno to samo.
Znaczy, fantastyczne, oni trochę drewniani byli na tej scenie. Mam wrażenie, że albo byli skrępowani, albo po prostu są tacy ciaśni, że w ogóle mieli w dupie te giereczki, kazali im tam przyjść, to przyszli, wiesz o co chodzi.
No kontrakt, tak.
Ale poczekajcie, a widzieliście ten projekt? Opening Night był przecież Warhammer 40 000.
To dla was, tak.
Czwórka, no to tak, i to tak wygląda pięknie.
Tylko wiesz co, pierwszą rzecz, na którą zwróciłem uwagę, jak puścili ten trailer i tam na końcu było troszeczkę gameplayu,
tak.
Że tych jednostek jest bardzo dużo w małym miejscu, że one są tak ściśnięte, wiesz, jakby to było zrobione pod konsolę. Ta gra jest zrobiona pod konsolę.
Może być.
Interfejs, wiesz, interfejs i jakby tak poziom skomplikowania, wiesz, te parę dosłownie ułamków, które było pokazane, tam ułamek sekundy to
ale
trwało.
Ale ładnie wyglądały.
Wyglądał ładnie, tylko ja się boję, że to będzie zrobione pod konsolę, a dwa, że tego nie robi Relik. Tylko to robi niemieckie studio, które stworzyło Iron Harvest na podstawie twórczości tego Polaka naszego, który te takie obrazy maluje. Tak jest, wiesz, te obrazy wszystkie tam...
Mechy i pierwsza wojna bolszewicka.
Tak. I oni, wiesz, Iron Harvest jest spoko klonem Company of Heroes, ale jakimś cudem udało się ludziom po kilkunastu latach zrobić grę, która jest gorsza od pierwszego Company of Heroes, tak? Więc można zagrać, ale no inne gry robią to lepiej, rozumiesz? I teraz oni będą robili tego właśnie, wiesz, tego nowego Dawn of War. Ja się oczywiście cieszę, bo im więcej Warhammera, tym lepiej. Szkoda, że za Imperatora można umrzeć tylko raz, pamiętajcie. ale no, troszeczkę Święty Łukasz właśnie mi powiedział, że to ludzie od Iron Harvest robią i troszeczkę się zmartwiłem, że to nie robi sam Relik, nie?
No to tak, no biorąc pod uwagę, jakie złoto wypuścili niedawno, dopiero co, ale powiem ci, że ja dzięki wypuszczonej grze i tego typu pokazom, to zacząłem oglądać na YouTubie filmiki o lore. Już jestem po wszystkich frakcjach, legionach tych
Marines. Tak, Astartes. To ja ci potem wyślę 1,5-godzinny polski materiał o historii uniwersum, nie? No i oczywiście będę cię potem już po nagraniu namawiał do przeczytania Herezji Horusa.
Ja już słuchowisko już mam ten, a w audiobookach mam ten. Już jest.
Zuch. To mi się podoba. Dobra, moi drodzy. Tomo, jakieś gierki z Gamescoma? Chciałbyś jeszcze coś wymienić?
No, trzeba Rafałowi dać, żeby się miał jednak coś grać po tym pokazie, czyli DLC, które zaraz wjedzie, czy Indiany. Przecież no, się dziwię, że nie powiedziałeś. No, przecież...
Przepraszam cię, Tomo. Ja mam w co grać, bo teraz jest klęska urodzaju. Jedyne, co mogę powiedzieć, że gram sobie w Hell is Us, więc zwróćcie na to uwagę, bo były pokazy też na Gamescomie. To jest
ale możesz powiedzieć, że grasz
nie,
w
nie, nie mogę, bo embargo jest do 1 września, więc
więc nie możesz tego powiedzieć, stary.
No właśnie.
A, ale mogę powiedzieć, że gram, dobra, nic poza tym. Ale jest demo dostępne publicznie na konsolach, na PC-cie, więc obadajcie po prostu. I wyciągnijcie z tego wnioski. No, jeżeli wam się spodoba, to myślę, że warto kontynuować zainteresowanie.
No, ale w Indianę będziesz grał, prawda?
Będę grał, oczywiście, no, kocham Indiana Jonesa.
To jest pokazu,
która... Ale nie mam czasu, no bo mówię ci, Kronos wychodzi 5 września, Metal Eden wychodzi 2 września, zwracam uwagę, polski, warszawski Raycon Games, ekipa od Ruinera, gdzie była Zamilska, był super klimat, super muza.
Pracowałem przy Ruinerze, w sensie od strony PR-owo-marketingowej. O, tak, ja stworzyłem cały sposób komunikacji w social media do tej gry.
To nie słyszałem.
Nie wiem, czy mogę o tym mówić, czy nie mogę, ale już nie pracuję w tamtej firmie, więc mnie nie zwolnią.
Ale powiem ci, że była świetna gra. Ja do dzisiaj wracam przynajmniej raz na parę lat do Ruinera dla muzy, klimatu i przede wszystkim i czekałem na nową grę, bo tam dużo złego się działo, prawda? Tam były problemy i tak dalej. Na szczęście ten Metal 1 w końcu wychodzi. Demo znowu powiem, że jest dostępny na wszystkie platformy. Warto zagrać. Fajny FPS, mroczny klimat science fiction i naprawdę mocny. No. Trochę mi się skojarzyło, wiecie, z Takeshi Kovaczem, tą trylogią Richarda Morgana, jakieś przenoszenie świadomości do robotów, cyborgów, androidów, coś tam, ludzie zdigitalizowani.
Powariowali.
Tak, ale super. No i zobacz, też wychodzi drugiego, nie? Potem Borderlands, ciągle coś wychodzi, no nie ma czasu.
No, gier jest tak dużo, że ja już
Metal Gear za
nie nadążam, nie nadążam. Spoko, w ogóle.
Będziecie
nie?
grali Borderlandsy? Serio?
Ja będę oczywiście. Okay. Że tak, gram w każde zawsze. W ja kooperacji też. Z ziomkami to jest dobra zabawa.
Okej, okay. w kopie to jest plus 10 do hit pointów.
I
to,
powiem ci, że ostatnia część, trójka, fabularnie mi się nie podobała i poziom też. Żartów mi się nie podobał, natomiast gameplayowo była świetna, a do tego ma tak niesamowicie dobry soundtrack, że po prostu coś pięknego.
Ale
i dlatego
fabuła,
chętnie
potwornie.
Też zagram. No tak, plus ta gra była strasznie długa, ale to dobrze, wiesz, z drugiej strony, nie? No. W końcu to jest gra do kooperacji, więc można trochę godzin przy niej spędzić.
Jest trochę fajnych rzeczy, które wszystkie wychodzą nagle teraz, nie? Przełom sierpnia i września to jest jakaś masakra.
Tak, jest ogrom tego wszystkiego.
No Gearsy chociażby,
jeszcze
tak?
Właśnie Gears of War Reloaded wychodzi zaraz.
Tylko my gramy i tyle, no.
No, ale wiesz, tak. Ale
Metal Gear.
Na Xboxa Helldivers 2, Metal Gear Delta, Snake Eater, czy jakkolwiek to się nazywa, jak się robi Delta, tak się robi Delta.
No tak.
Delta. No, i wiesz, i tak dalej, jest tego od groma, ja nawet nie wiem, co tam jeszcze potem jest w październik, listopad, grudzień. Nie mam pojęcia, co tam jeszcze jest.
Little Nightmares 3, ja sobie chętnie zagram, bo kocham. Jest trochę takich rzeczy. No.
Coś, Final Fantasy Tactics będzie też. Wychodziło, tak, to na to czekam. To jest, tam jest zadziwiająco dobra, podejrzała fabuła w tym designie dla dzieciaczków, no. Naprawdę.
Te jęczące dziewczynki tam bardzo ciekawe są, zwłaszcza.
Tam i chyba nie ma.
Tam nie ma, ale to
jest Ninja Gaiden 4 20 października 1, przepraszam.
Nareszcie, wygląda tak, jak miało wyjść już na PS3, więc dobrze, że w końcu wychodzi.
A wiesz, jaka jest
po 20
gra
latach.
A wiesz, jaka jest najważniejsza gra Gamescoma? John Carpenter's Toxic Commando. Oj,
o Boże, to jedna z tych generycznych gier.
Ale to są ziomki od Back 4 Blood, czyli tych, którzy robili Left 4 Dead. Mhm. I Back 4 Blood, co prawda, nie wyszło za dobrze, ale no, nie było też takie złe.
Ale John Carpenter dowiezie, tak.
Znaczy wiesz, czy John Carpenter dowiezie, to nigdy nie wiesz, nie? Ale tak, no znowu fajna gra akcji w kooperacji o strzelaniu do potworów, więc spoko, ale tak jak już powiedziałem na początku, już w to grałem 25
no właśnie,
razy. Nie?
Właśnie o tym
mówię. No. Nie wiem. No ale wiesz co, no Battlefield 6 to chyba naprawdę mocno poruszył po tej becie. Zresztą opowiesz chyba dzisiaj, jak rozumiem.
Opowiem dzisiaj o tej becie, także zaraz do tego
przyjdziemy. A ja czekam na kampanijkę Black Ops 7, bo wygląda bardzo generycznie i źle, więc jestem za.
Strasznie wygląda. Black Ops 7 wygląda po prostu strasznie, nie?
Ale ja kampanię przechodzę i wiesz, zapominam.
Ale to jest kampanię, możesz grać w kopię. To o to chodzi, to jest cała rzecz, którą...
Nie, Michael Bay na pełnej, no.
No ale wiesz, Black Ops 3? Black Ops
4 3?
Nie, Black Ops 3 miało kampanię w kooperacji dla 4 osób i to była pierwsza i ostatnia kampania w historii Call of Duty, która miała kooperację, więc jak ta nowa też będzie miała kooperację w kampanii, to spoko, nie? I fajnie, że to będzie futuryzm. Ja lubię te podwójne skoki i bieganie po ścianach w Call of Duty, więc dobrze, że to wraca, ja się cieszę. Przynajmniej będzie alternatywa dla Battlefielda, który z kolei idzie w taki współczesny teatr wojenny i w realizm, nazwijmy to realizmem.
Ale jak sobie przypomnisz Advanced Warfare i Infinite Warfare, o ile kampania w Infinite Warfare była wspaniała i nie rozumiem do dzisiaj, czemu ludzie niektórzy mówią, że beznadziejna.
Wspaniała, cudowna, bo nie grali pieprzą głupoty.
Bardzo dobra, tam były rozwidlenia,
Tam były przecież misje stateczkami, piu w kosmosie, człowieku. To jest jedna z najlepszych kampanii w historii Call of Duty w ogóle.
A Advanced Warfare się zgodzę, że było fatalne. No.
Znaczy fatalne w sensie czego? Fabuły?
Fabularny, no fajny był Kevin Spacey.
Ja już nie pamiętam zupełnie tej kampanii.
Ja lubię takie rzeczy, bo tam jest taki, wiesz, Hollywood napełnej na 5 godzin, które mam. Na szczęście nie muszę teraz za to płacić, bo jest w Game Passie. I to mnie cieszy. I tyle, więc fajnie będzie pograć, no jak zawsze.
Oczywiście, ale mnie absolutnie jakby nie zainteresował ten trailer. No fajnie, że tam jest Michael Rooker i ten aktor z Heroesów, z tego serialu Heroesi.
Leguizamo John? Czekaj.
Nie, Willow Ventimiglia.
On ma Milo, okay. On ma na imię Milo. Okay, to pamiętam.
Coś takiego. On grał syna Rockiego Balboły w 5 Rockim bodajże. I on gra też w takim fantastycznym serialu dramatycznym This Is Us, który jest genialny, polecam go wam.
Tak,
świetny serial, on tam gra jedną z głównych ról.
Jak mówimy o melodramatach czy obyczajach, to jeszcze Gilmore Girls tam.
A widzisz. No i tam oczywiście też gra Michael Rooker, który występował już w Call of Duty Black Ops 2, bo to jest jakby bezpośrednia kontynuacja Call of Duty Black Ops 2.
Co mnie nie cieszy za bardzo, wiesz, bo tam...
Wiesz co, ja w ogóle się zgubiłem, ja się absolutnie zgubiłem w historii serii Call of Duty, jeżeli chodzi o fabułę. To jest tak poplątane. Black Opsy. Oni robią jakieś retcony tam, oni tam robią jakieś, wiesz, jakieś dziwne zmiany, jakieś po prostu kombinacje, a niestety po ostatnich kampaniach single player, które mieliśmy w Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 i Black Ops 6, a nawet Vanguard, który chyba ma najlepszą kampanię z tych wszystkich, ale też to nie jest zbyt udana kampania, to ja po prostu uważam, że tak bardzo poleciały na łeb, na szyję kampanie w Call of Duty, jeżeli chodzi o jakość tej rozrywki dla pojedynczego gracza, że ja w ogóle nie czekam na Black Ops 7 w tej chwili, jeżeli chodzi o single
player. Ale ja ci powiem, że wydaje mi się, że rok temu był Black Ops 6 i bawiłem się naprawdę dobrze. Tam jeszcze były te fragmenty horrorowate takie.
No beznadziejne to było, stary.
A mi się podobało.
Takie leniwe.
Pierwsza kampania, której nie skończyłem w Call of Duty.
Tak samo,
Znudziło mnie, zacząłem się kłóciłem.
Jak ja zobaczyłem ten moment horrorowy, to lenistwo twórców, żeby wsadzać po prostu mechaniki z zombie do singla, bo nie chce im się robić misji, tak? No to ja mówię, nie, do widzenia. Poleciał single player, poleciał z dysku od razu.
Ja skończyłem, wiesz co, bawiłem się dobrze, ale zapomniałem o tym. Natomiast poprzedni Cold War chyba był, tak? Z tych Black Opsów.
Z Black Opsów był Cold War, tak.
I on był świetny, on był najlepszy chyba z tych wszystkich ostatnich gier, tak naprawdę, nie? Więc zobaczymy, no.
No Modern Warfare też ten wcześniejszy był.
A trzeci 2000, był słaby?
Modern Warfare 2019 to jest perełka.
Tak, ale dwójka była już trochę gorsza, a trójka była
gdzieś... Ale nie, to szóstka, ja nie mogę. Pierwszy raz w życiu nie skończyłem, to jest wyczyn nie skończyć kampanii, nie?
Call of Duty, ale ja tak samo, dokładnie tak samo, także cię rozumiem. Ale Rafałowi się podobało, najważniejsze.
Super.
Słuchajcie, przechodzimy do takich mniejszych
jedna
newsów.
Jedna gra, ostatnia gra, musicie ją zobaczyć.
Ja też jedną chciałem i pewnie tą samą.
No to dawajcie.
Neo Berlin, oczywiście.
Neo Berlin 2087, to jest... Ja to widziałem ten trailer chyba rok temu, jakiś zapowiedź tej gry. To wygląda jak duchowy spadkobierca Deus Exa, bo mamy ujęcia TPP, gramy w FPP. Ciekawe, dużo się dzieje, graficznie jakiś stos, to wygląda jak nowa generacja i dla mnie to jest jakaś ściema, tak szczerze, jak to
znaczy,
wygląda.
Wygląda to nieprawdopodobnie, po tym jak wczoraj odpaliliśmy, czy dwa dni temu odpaliliśmy Cyberpunka u nas na kompie,
to
wygląda jak Cyberpunk naszych czasów, na 2025 rok sobie napisałem, ale co tam się jeszcze dzieje? Zwolnione tempo niczym Max Payne czy Enter the Matrix.
John Wick.
Przełączasz się między first person i third person, gdzie wszyscy krzyczą, że Cyberpunk powinien mieć ten tryb. Więc to wygląda trochę tak, wzięli wszystkie hasła, które były zaadresowane do Redów i zrobili trailer. Więc może faktycznie jest to tak, jak mówisz, że może to jest ściema, no ale wygląda to przepięknie.
Wygląda jak Deus Ex, którego nie oczekiwaliśmy, ale dostaniemy. No.
A kto to robi?
No właśnie nie wiem, jakaś niemiecka firma.
Ci sami co do tego Warhammera 40 000.
No może.
Kurde, użarł mnie komar w palucha i cały czas siedzę i się kurczę drapię po tym paluchu. W ogóle pogryzło mi tak łydkę, że nie wiem co to było. Końska mucha, zombie, kuźwa, nie wiem co mnie pogryzło w nogę. A dzisiaj czy wczoraj jeszcze w palucha mnie ugryzło i dlatego tak cały czas siedzę i drapię.
A tego nie widać jak masz.
Ja wiem, że tego nie widać, ale mnie to irytuje po prostu, wiesz, bo mnie swędzi, nie? No dobra, słuchajcie, czyli mamy Neo Berlin, zobaczymy co tam wyjdzie, natomiast wniosek jak zawsze po wszystkich tego typu konferencjach jest taki, że niezależnie od tego jak dużo tych gier oni zapowiedzieli na przyszłość, to mimo wszystko cały czas jest w co grać, nie? Bo te gry, które oni zapowiedzieli, to będą za rok, za dwa lata albo i dłużej, natomiast wszystkie inne gry, które już wyszły i które wychodzą w tym roku, dostarczają. Bardzo dobry rok dla gier, bardzo dużo gier do grania, więc lecimy do przodu. Dobrze, moi drodzy, pierwszy news taki mniejszy to jest nowa aktualizacja do Starship Troopers Extermination. To jest taka operacyjna strzelanka o żołnierzach kosmosu, która jest bardzo popularna, ma bardzo dobre oceny i naprawdę dużą ilość graczy, a która cały czas dostaje aktualizację i właśnie dostała aktualizację z takim trybem ekstrakcji, trochę nieco innym niż do tej pory te tryby w Starship Troopers, gdzie w czteroosobowym zespole musimy dostać się na teren robali i chyba pokonać ich szefa, czy też coś wynieść stamtąd, ale będzie to inny tryb niż te, które były dostępne w grze do tej pory, więc zapowiada się to całkiem fajnie. Druga rzecz to są nowości w serii Dying Light. To chyba żeśmy nawet o tym prywatnie rozmawiali, prawda, Rafał, że Techland tutaj teraz przed premierą The Beast
pompuje zainteresowanie.
Pompuje temat, więc będzie darmowy weekend pierwszej części i aktualizacja staminy w sequelu, który ja zresztą teraz ogrywam sobie od czasu do czasu w tej wersji Reloaded Edition. I właśnie oni teraz nagle po latach zmienili system staminy i nasz bohater nie będzie się męczył przy niektórych takich podstawowych ruchach parkurowych, więc tak naprawdę ten system biegania i staminy sprowadzili do tego, co było w pierwszym Dying Light i co gracze sobie chwalą, więc teraz jakieś takie tutaj...
Wiesz co, zapomnieliśmy powiedzieć, że faktycznie Dying Light The Beast 19 września już. Ja strasznie czekam, bo ja uwielbiam jedynkę i The Following szczególnie, nie? I postać Kyla Crane'a, czy jakoś to nazywa? Crane?
Tak, no. Chyba tak.
Mega.
No i fajnie, czekamy, to jest bardzo dobra seria, Polska górą, jak zwykle zresztą Polacy to naprawdę dobre gry robią. No, ale jednak Techland. Okej, czyli mówiłeś już, że grałeś w demo konsolowe Hell is Us, prawda?
Tak.
Bo to demo jakiś czas temu pojawiło się na PC, a teraz pojawiło się też na konsolach. No i ty grałeś, to jeżeli chcesz parę słów opowiedzieć nam
to
o tym demku.
Tak, nie będę tutaj, wiesz, bo chyba każdy, kto chciał, to sprawdził. 12 sierpnia bodajże pojawiło się w końcu konsolowe demo, bo ono było od czerwca dostępne na Steamie. Ja czekałem, bo obserwuję ten projekt od dawna, szczególnie, że szefem projektu, że tak się wyrażę, jest Jonathan Belletet. To jest człowiek, który był art dyrektorem Deus Exów nowożytnych, czyli Mankind Divided i Human Revolution. Więc wiedzą, że on jednak potrafi zrobić fajny, wiarygodny, spójny świat. Oglądałem te trailery zapowiedzi Hell is Us. Słyszałem komentarze, że to jest Death Stranding z Biedronki albo wiesz, jakaś tam inna rzecz dla biedaków. Ale to złośliwe moim zdaniem, bo to jest projekt AA, to warto podkreślić. Oni to robią sami. Ja nie pamiętam, kto to wydaje. A, przepraszam, Nakon to wydaje. No to wiemy, że Nakon wydaje takie gry, no powiedzmy trochę tańsze. No i widzę Robocop, chociażby nasz polski, czy ten Test Drive taki straszny, Solar's Crown chyba, nie? Anyway, to nie są przecież tytuły pierwszoligowe. No więc Hell is Us nie ma nic wspólnego z Death Stranding, więc to było złośliwości. To jest, słuchajcie, w wielkim skrócie, właśnie sobie, z czym mi się to skojarzyła ta gra? No dobra, powiedzmy sobie, że to jest to pewnego rodzaju action adventure z elementami souls-like'owymi, ale ja od razu podkreślam, ja nie lubię souls-like'ów, więc jeżeli mówię, że są elementy souls-like'owe, nie znaczy, że one są jakieś takie bardzo przeważające. Oczywiście mechaniki walki z napotykanymi postaciami, no faktycznie czerpią z tych souls-like'ów. Musimy się nauczyć walki, parowania, kontry i...
Nie lubię, jak ktoś mówi, że parowanie i kontra to są mechaniki z souls-like'ów.
Ale one są tam bardzo szczątkowe, to jest
bo
raczej...
Dzisiaj, wiesz, bo dzisiaj się mówi tak, że... Bo dzisiaj się tak mówi, prawda? To może jeżeli coś ma takie różne pary, kontry, rzeczy, to już nie jest zręcznościówka, tylko to jest souls-like, nie?
Ale wiesz co, nie, to akurat tutaj się nie zgodzę, to znaczy rozumiem skojarzenie i masz rację, bo teraz wszystko wrzuca się do jednego wora, natomiast to jest raczej jednoosobowa gra akcji, action RPG, bym powiedział, bo tam masz jakiś rozwój i tam jest raczej taka walka ciągła. Tam nie masz takich szachów jak w Souls-like'u. Tam są uniki, ale to w każdej takiej walce masz uniki, jakąś rogi, ale to niekoniecznie jest Souls-like.
Tam jest więcej, wiesz,
ale rozumiem skojarzenie, bo też ograłem, tylko że na PC-cie to demo.
Znaczy tam jest, no tak jak mówisz, faktycznie można się tak zgodzić. No ale tam mamy, wiesz, tak jak mówisz, dużo RPG, bo zarządzanie tym ekwipunkiem, broniami, jakieś glify, jakieś moce do tych broni i tak dalej. Ale o co chodzi? Fajne jest to, że mamy generalnie akcję osadzoną mniej więcej w jakimś fikcyjnym kraju byłej Jugosławii, bo tak to wygląda. W latach 90. Główny główny bohater jako były rozjemca, żołnierz United Nations, to się w grze nazywa chyba ON, więc nie wiem, czego to jest skrót, Organized Nations, whatever, jakiś peacekeeperów, ucieka z wojska, żeby przedostać się do tego kraju, w którym wybuchła wojna domowa, która wygląda jak, ten kraj wygląda jak Serbia albo inna Bośnia, Hercegowina, wiecie, to co się działo w latach 90. to jest mniej więcej przedstawienie tego konfliktu wewnętrznego, gdzie Chorwaci, Serbowie się wyżynali po prostu na potęgę. I to faktycznie udało się im zbudować naprawdę taki wiarygodny świat, który robi przynajmniej na mnie wrażenie, tak jak idziemy sobie lasem, mijamy, wiecie, wykopany dół pełen trupów jakiegoś zawodzącego człowieka obok koparka, pada deszcz, świeci jakaś tam latarnia czy reflektor w zasadzie z tej koparki. I są takie momenty, gdzie faktycznie mówimy sobie wow, nie? Nieźle to wygląda i porusza dosyć ważkie tematy. A jest to generalnie, jak sam jak powiedział, taka zręcznościowa gra przygodowa, w której no, nasz główny bohater chce się dowiedzieć, skąd pochodzi, bo jak się okazuje, jako małe dziecko został przez matkę jakby przeszmuglowany przez granicę i on wraca po latach jako dorosły facet, jako ten żołnierz, szukając swoich korzeni. I w zasadzie fantastyczne jest to, że w grze nie ma mapy, nie ma wskaźników. Twórcy powiedzieli, że chcą, żeby gracz wrócił do korzeni poprzez rozmowy z napotykanymi postaciami, szukaniem wskazówek, innymi rzeczami. Budował sobie to śledztwo, narrację, gdzie ma pójść, z kim rozmawiać, gdzie się kierować. Ma kompas, więc generalnie ma wszystkie informacje. Naprawdę fajnie się w to gra. Mnie to strasznie wciągnęło. Ja po ograniu demo odezwałem się oczywiście do Nacona, że ja muszę w to zagrać przed premierą. No i podesłali kod na PS5 Pro. Siedzę, gram i powiem wam, że naprawdę robi wrażenie i jeżeli wam się demo podobało, w ciemno. Natomiast jest więcej, lepiej, mocniej, tak? Na tej zasadzie. No nie mogę więcej powiedzieć.
Bo to brzmi jak Walking Sim, które uwielbiasz.
To nie jest Walking Sim, absolutnie.
Nie, ale do momentu, kiedy nie masz broni, to jest Walking Sim. Chodzisz po tym lesie i próbujesz...
Mamy fajnego pomocnika tego drona, który albo parkuje u nas w plecaku czy na ramieniu, albo wiesz, nam pomaga też walczyć z tymi postaciami. Możemy go upgrade'ować, my jakieś takie różne moduły wsadzać, że na przykład się go łapiemy i lecimy na szarże z wrogiem. Bo ciekawostką jest to, że poza tym, że ten świat wygląda jak nasz, targany jakąś wojną wewnętrzną, okupowanymi wojskami, które okupują dane rejony, to tam nastąpił jakiś tak zwany kataklizm. Mamy humanoidalne, dziwne postacie, takich hollow walkerów, jak to nazywają twórcy. Nie wiadomo, skąd się wzięły te istoty, emanacją czego one są, kim one są, czym są. To odkrywamy. Ja nie wiem, gram dalej, nic nie wiem, nic nie powiem, nie mogę, jakbym chciał, ale z racji tego, że jest mało czasu, tak cisnę teraz tę grę skończę, na pewno opowiem wam chętnie, co tam zobaczyłem więcej. Może się zmierzę z tym, co tam opowiedział, że to absolutnie nie jest Souls-like, tylko bardziej zręcznościowe, ale ja tu widzę dużo elementów zaprzągniętych z gier, których nie lubię, jak Elden Ring, jak Dark Souls, bo ja się od tych gier odbijałem, a od tego się nie odbiłem i to jest chyba ważne, nie? Więc Hali Zaz demo polecam bardzo
pograj
serdecznie.
Pograj to, powiesz więcej.
Jasne, to opowiesz więcej przy okazji, czy to na starym graczu, czy na rozgrywce. U nas na pewno też Hali Zaz się pojawi w przyszłości, może już na następnym odcinku, kto to wie. Słuchaj, byłeś, Rafał, na pokazie Kronosa, prawda? Zostałeś zaproszony, bo ty, Tomek, nie.
Nie.
Ciebie nie zaprosili.
Nie, Rafał jest tym, który jeździ, ja jestem stacjonarny.
Okej.
Łyknę trochę wina.
Łykaj.
Wasze zdrowie, słuchacze.
Zdrówko. Ja trochę łyknę napoju bąblowanego bez cukru zatem.
To ja może w wielkim
skrócie.
Soda
bez cukru.
Może w wielkim skrócie. Byłem na początku lipca na pokazie Kronos Hands-On organizowanym przez krakowskiego Blubera oczywiście w Nowej Hucie. Ciekawa miejscówka, bo ja nigdy nie byłem w Nowej Hucie, bo jak się jedzie do Krakowa, to raczej jesteś bliżej Rynku i Kazimierza niż Nowej Huty, którą znamy z opowieści z lat 90. Natomiast abstrahując od eventu, imprezy, o tym nie będę opowiadał. W ogóle polecam odcinek, nagrałem chyba z Borysem Nieśpielakiem właśnie o Kronosie, taki na gorąco w ramach serii Stare Exa i potem wywiad z reżyserami, to też gorąco polecam, z Jackiem i z Wojciechem, czyli z twórcami gry, którzy opowiadają o koncepcie tej gry, jak to było spiczować dwa osobne projekty i zmiksować go w jedną grę, no bo to jest niezłe, nie? Tak naprawdę. Jedni chcieli PRL, drugi hard science fiction, taki bazowany na The Thing carpenterowskim. I to wszystko sobie ładnie tak zmiksowali, że im zagrało i stwierdzili, dobra, robimy jedną grę razem wszyscy, nie? No dobra, ale o czym jest Kronos? Pewnie wszyscy, którzy się interesują horrorami science fiction, doskonale wiedzą, że to jest najnowsza produkcja Blobera, która wychodzi 5 września. Jest to horror umiejscowiony w alternatywnej historii. Dzieje się na dwóch płaszczyznach czasowych, czyli w takich alternatywnych latach 80., gdzie nastąpił jakiś kataklizm, ludzie umarli, była jakaś, nie wiem jak to nazywa się, epidemia, niech będzie epidemia, plaga, która zamienia ludzi w potwory. No i mamy drugie jakieś... przyszłość science fiction, totalne podróżnika w czasie, który próbuje dowiedzieć się, co spowodowało ten kataklizm, czemu ta Polska jest taka zniszczona, no bo akcja dzieje się w Polsce, w tak zwanym, no nie w Nowej Hucie, bo miejsce nazywa się New Dawn tytułowy, czyli Nowy Świt, no ale to jest oczywiście jakby taka alternatywna wersja tego, tej Nowej Huty dzielnicy, no bo to jest inspirowane tym wszystkim. Jak pewnie widzieliście trailery, no to doskonale wiecie, że mamy podróżniczkę w czasie, która właśnie przenosi się między tą przeszłością i pewnie przyszłością, bo tego nie pokazali jakby chyba jak graliśmy, bo ja pamiętam, że właśnie graliśmy przez te 2,5 godziny w sam początek gry, który rozgrywał się właśnie w tej zniszczonej Polsce, czyli zakładam ta postapokaliptyczna przyszłość, gdzie są jakieś potwory, ruiny, my tam wędrujemy, szukamy takich dziwnych anomalii grawitacyjno-czasowych, tylko po to, żeby czegoś się dowiedzieć i przez nie przenieść się gdzieś dalej i wtedy gra się kończyła, w wielkim skrócie. No ale przez 2 godziny można było poznać te podstawowe takie mechaniki, tym czym jest ta gra, no bo my nie widzieliśmy, czy to będzie bardziej Dead Space, czy to będzie bardziej Resident Evil, co to będzie, nie? Więc mówię wprost, to jest po prostu kombinacja najlepszych cech Resident Evil'a z Dead Space'em. No bo jeżeli czerpać wzorce, to od najlepszych moim zdaniem zawsze. Wydaje mi się, że oni podołali temu, bo ja się bawiłem naprawdę dobrze. Oczywiście tam są pewne elementy, które wybijają, jak na przykład gra stawia w zasadzie na walkę dystansową, tylko na strzelanie. Ale często tej amunicji w zasadzie non-stop brakuje, a skoro nie ma walki wręcz, no to coś z balansem jeszcze jest do dogrania, moim zdaniem oczywiście. Mogę się czepiać, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy strzelać, a musimy się martwić o każdy jeden nabój, a wrogowie są naprawdę odporni, nie możemy ich zrobić klasycznego stompa, jak w Dead Space'ie i go pokonać raz na zawsze, tylko ten stomp niewiele daje czasami. Szczególnie, że jest bardzo fajna mechanika tak zwanego merge, czyli scalanie, tak? Dobrze mówię po polsku. Gdzie jeżeli jeden wróg padnie, a my drugiego nie zabijemy, to on podejdzie do trupa tego wroga, wchłonie go, i zrobi się przez to silniejszy, więc będzie miał większą rangę. Jak będzie miał większą rangę, no to zwykły pistolecik musi oddać więcej strzałów, żeby go powalić, a najlepiej mieć strzelbę i mocniejsze bronie. Więc jedyne, czego bym się czepiał dzisiaj, że walka wręcz w zasadzie niewiele daje w tej grze. Więc i tutaj po prostu musimy strasznie uważać na zasoby. Z drugiej strony sami sobie robimy naboje, szukamy jakichś chemikaliów, apteczek, tworzymy to wszystko, więc jak dobrze zarządzamy ekwipunkiem, jesteśmy w stanie sobie wyprodukować trochę tych nabojów. Ale wiesz co, fajne wrażenie robi ten cały art style. On jest taki polski, taki PRL-owski właśnie, taki, idziemy przez te budynki, wiecie, Nowej Huty i widzimy ten Bar Jędruś, taki z trailerów słynny, nie? Jest takie ujęcie. Wszędzie jakieś napisy na ścianie po polsku są, no właśnie nie ma po angielsku, są po polsku, dopiero jak najdziemy na ten napis, pojawia się angielskie tłumaczenie, oczywiście to będzie egzotyczne dla ludzi z zagranicy, ale o to chodzi też. Więc mi się to podoba. Ja bardzo chętnie ogram pełną wersję, bo mnie ta historia zaintrygowała. Kim jest ta podróżniczka, czego ona tam szuka, dlaczego właśnie podróż przez te wyrwy czasoprzestrzenne, te anomalie powoduje, że ona coś zbiera, jakieś informacje i co jej to da, inaczej, co jej to pomoże, jak jej to pomoże, że uratuje to, to odwróci tę katastrofę, tak? Tu jest dużo takich pytań, które, no sobie odpowiem na to pytanie chyba 5 września najwcześniej, jak skończę te wszystkie bieżące rzeczy, mamy klęskę urodzaju, ale wiesz co, podobało mi się, naprawdę. Tam jest naprawdę dużo dobrych elementów właśnie z Resident Evil, z Dead Space'a, nie zwróciłem uwagi dużo na błędy, natomiast oczywiście możemy się czepiać, że ta walka wręcz niewiele daje. Trzeba tylko strzelać, a najpierw w ogóle uciekać od tych wrogów i przemyśleć. Są walki z minibossami.
Przemyśleć swoje życie.
Trochę tak. Była oczywiście walka z bossem na koniec, której ja nie wygrałem, zresztą czas mi się skończył na rozgrywkę, bo ponad 2 godziny tam siedziałem, więc to nie jest prosta gra, ale jest klimat, jest super muzyka, fantastyczna arka Rejkowskiego, jest taki klimat, po prostu wiecie, ten Stranger Things zmiksowany z PRL-em, tak bym to w skrócie określił. Czyli te wszystkie takie syntezatory, ale nie wiem, kombi jakieś, no tak dobra, upraszczam, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Ten taki rodzaj dźwięku charakterystyczny. Super. Naprawdę ciekawa produkcja, ja w ogóle się zdziwiłem, że oni powiedzieli, że zaraz premiera, prawda, bo potem był ten pokaz Nintendo i tam zapowiedzieli, że wychodzi na Switcha premiera 5 września, myślałem, że jeszcze będzie chwila, żeby tam, wiesz, może balans trochę poprawić, trochę rzeczy jeszcze zrobić po tym feedbacku, bo tam była masa ludzi na tym hands-onie właśnie z zagranicy, dziennikarzy, ludzi bardziej doświadczonych ode mnie i są radosne. Rafałek przyjechał grać w grę, nie? Na tej zasadzie, z małego podcaściku. Ale to bardzo miło, no dziękuję, jeżeli ktoś słucha z Blobera, zaproszenie, czuję się doceniony i staram się też szczerze opowiedzieć o tym, co robiłem, w co grałem i jak to oceniam dzisiaj. Fajne. Polecam zwrócić uwagę. Szkoda, że dema nie ma, nie? Bo to dużo też daje przecież tak naprawdę wszystkim niezdecydowanym.
Może będzie. No, na pewno w kolejnym odcinku rozgrywki będziecie mogli więcej posłuchać o Kronosie, bo to już będzie akurat w tej okolicy premiery. I do tematu wrócimy na 100%, no bo tak jak już wspomniałem, ja bardzo lubię twórczość Bluebera i kibicuję tej grze, więc więc będziemy jeszcze o niej rozmawiać. Ostatni news dzisiaj, czy też takie w sumie podsumowanie bardziej niż news, zagrałem w dwa weekendy bety Battlefield 6. Pograłem dosyć sporo, wbiłem 15 level z 20 możliwych, więc na pewno mogłem pograć więcej, no ale tyle, ile się dało, tyle pograłem i jestem bardzo zadowolony. To znaczy ta gra moim zdaniem ma szansę być naprawdę, naprawdę dobrą grą. To wszystko, co pokazali od elementu zniszczeń poprzez strzelanie, poruszanie się po tej mapie, pojazdy i wszystko jest po prostu tak jak trzeba. Gra totalnie, totalnie ma vibe Battlefielda 3 i 4, więc twórcy posłuchali graczy. Wracamy do tego, co w Battlefieldzie udało się najlepiej kiedykolwiek w historii serii i mamy taki właśnie powrót do korzeni, tylko że lepiej. Moim zdaniem, jeżeli to się uda, to ta gra będzie najlepszym Battlefieldem w serii, a to naprawdę jest wielkie osiągnięcie, no jeżeli to się uda.
Gruby statement.
Tak,
tutaj.
Uważam, że jeżeli to się uda i oni nie przekombinują teraz na premierę i ten czas, który mają do premiery wykorzystają na doszlifowanie gry, a nie na zmiany, to może być naprawdę najlepszy Battlefield w historii serii. Jest aż tak dobrze.
Co, ja chciałem tylko powiedzieć, że też bardzo chciałem zagrać w betę, ale dostałem nawet kod na ten wcześniejszy dostęp, ale po 20 minutach czekania w kolejce na serwery poddałem się, nie? I próbowałem codziennie.
To ciekawe, bo tam oczywiście te liczby ludzi w kolejce były zastraszające, bo to było od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ludzi przed tobą, ale ja nigdy dłużej niż minutę nie czekałem w tej kolejce.
Ale widzisz,
wiesz?
On przez konsolę próbował, PS5, a przez PC-ta.
Ale jest crossplay, to nie ma różnicy, to byli ci sami ludzie.
Ja wyłączyłem, dobrze, to dlatego, okej.
A ty wyłączyłeś, dlatego ja wszedłem, okej, to dlatego. Nie, to jakiś naprawdę nie fart masz, bo graliśmy z różnymi ludźmi, grali ludzie na konsolach, grali ludzie na PC-tach i raczej nikt dłużej niż kilka minut nigdy nie czekał. Chyba, że ty po prostu próbowałeś pierwszego dnia w ogóle, kiedy
no
wszystko ruszyło.
Tak.
No to ale wtedy mogło być najgorzej, wiesz? Rzeczywiście. Aha, codziennie próbowałeś, no to nie wiem, co się stało, nie?
Poddałem się w końcu. Powiedziałem, dobra, mam w co grać, trudno. Więc chętnie posłucham.
Znaczy, wiesz co, w zasadzie to jest wszystko, co ja chciałem powiedzieć. Tutaj nie ma co więcej mówić, po prostu uważam, że to jest bardzo dobra gra i ma szansę stać się naprawdę świetną grą, więc zobaczymy na premierę i wtedy będziemy dyskutować, nie? A w tej chwili to tylko chciałem powiedzieć właśnie, że jestem bardzo zadowolony z tego, co widziałem i cieszę się, że faktycznie, wiesz, Call of Duty w tym roku będzie futurystyczne z bieganiem po ścianach, a Battlefield będzie tym takim współczesnym teatrem działań i dzięki temu my jako gracze będziemy po prostu mieli dwie różne gry multi do grania przez cały rok i to jest po prostu dla nas, graczy, bardzo dobra wiadomość.
Konkurencja zawsze wyjdzie nam na zdrowie i tylko lepsze gry mogą być i no, po prostu im więcej dobrego grania, tym lepiej, nie?
Dokładnie, moi drodzy, tak to jest. No dobrze, słuchajcie, przechodzimy teraz do sekcji gier. Mamy kilka gierek do omówienia. Pierwsza z nich to jest gra, w którą graliśmy wszyscy trzej żeśmy ją przeszli. Jeden z głośniejszych tytułów tego lata, czyli Mafia The Old Country. Kolejna, czwarta już odsłona serii Mafia, stworzona tak samo jak Mafia 3 przez Hangar 13, prawda? Oni się tak nazywają.
Tak jest.
Ja sobie pozwolę zacząć i powiem tak. Liniowa produkcja nastawiona na fabułę, tak samo w stylu wszystkich mafii do tej pory, poza trójką, która jednak była open worldem, nastawiona na liniowe przechodzenie misji po misjach, a nie bawienie się w otwarty świat i sandboxy. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo przejście tej gry zajęło mi kilkanaście godzin zamiast kilkudziesięciu, które w tego typu produkcje zazwyczaj trzeba władować. A tutaj misje są na tyle różnorodne i na tyle ciekawie poprowadzone, że po prostu robiłem misję po misji, doskonale się z tym tytułem bawiąc, mimo tego, że mam świadomość bolączek tej gry, no bo jednak to nie jest produkcja doskonała, natomiast w tym konkretnym momencie wpadła ona idealnie w moje oczekiwania i moje gusta, po prostu pozwalając mi bawić się z tym tytułem po prostu przez te kilkanaście godzin i dzięki temu nie miałem czasu się tą grą znudzić. Tak? Więc
zgadzamy wszyscy, tak.
Wiem, że Tomo będzie miał pewne obiekcje, do tego przejdziemy, jeżeli chodzi o gameplay na pewno.
Ja mogę z tobą pozachwalać. Ja.
Tak, natomiast chciałem tylko powiedzieć, że tak, że jakby przepiękna gra, która po prostu ma ogromne wymagania, jeżeli chodzi o komputery PC. Ja musiałem sam, to jest pierwsza gra, odkąd kupiłem nowy komputer, w której musiałem zejść z ustawień ultra na ustawienia high, żeby móc komfortowo w nią grać.
To się nazywa chyba zła optymalizacja.
Wiesz co, mam wrażenie, że tam jest zła optymalizacja, ale też jednak oprawa graficzna jest na naprawdę wysokim poziomie. Ta Sycylia,
na PS5 Pro, bo ja gram na PS5 Pro, wyobraź sobie, że każde wejście albo wjazd do wioski, miasteczka powodował spadek klatkarzu taki zauważalny, nie? Więc to jest moim zdaniem coś z optymalizacją.
Optymalizacja, tak, tak, no ale wiesz...
Miasteczka te są tak zrobione, że po prostu musi chrupnąć, bo tam jest tyle włożone w to, ale bawiliśmy się z Grzegorzem, wymienialiśmy się jakimi ustawieniami na kompie, bo żeby się bawić. I zadziwiające dla mnie było to, przepraszam, że ci wszedłem słowo, Grzegorz, że jak zmieniałem ten różne feature'y, to albo mi się pojawiały bugi, albo znikały. To było śmieszne.
Ja ostatecznie, tak jak mówię, zszedłem na high, nie bawiłem się w frame generation, bo frame generation w tej grze bardzo źle działa. O ile zachwalałem wiele ostatnich gier za frame generation, który wreszcie działa tak jak trzeba, bez artefaktów i bez takich jakichś tam przycięć czy błędów, o tyle w Mafii ten frame generation właśnie generuje artefakty, interfejs się rozmazuje przy ruchu, wiecie, i tak dalej, więc zupełnie odpuściłem frame gen, ustawiłem wszystko na high i mogłem spokojnie między te 70 a 90 klatek sobie grać bez takich mocnych przycięć, nie, które zdarzały się w przypadku ustawień ultra. No i tak, akcja dzieje się na Sycylii, gra zaczyna się w 1904 roku, więc to jest duża zmiana względem poprzednich części, dlatego że przenosimy się ze Stanów Zjednoczonych do Europy, na Sycylię, no i tutaj twórcy mieli naprawdę ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o oprawę graficzną. To, jak ta Sycylia wygląda, to jak ona jest zrobiona, to jest po prostu coś niesamowitego. Tak jak Tomo pokazuje, właśnie wiesz, mózg rozjebany, jak to się brzydko mówi, przepiękna oprawa, ja po prostu chciałem tam być. Te wiejskie tereny, góry, lasy, ten wulkan w tle, to wszystko, te drogi, po których się poruszamy zarówno na koniu, jak i tymi pierwszymi automobilami, które tam w grze są dostępne. Po prostu zwiedzanie tego świata jest niesamowite. Miasta, właśnie miasteczka, kościoły, wnętrza budynków, ilość szczegółów, która tam jest zrobiona, dbałość o architekturę i o detale, która tam jest widoczna. Coś niesamowitego.
Ile drobiazgów i detali jest w każdym pomieszczeniu, do którego wejdziemy. Nieistotnych z punktu widzenia gry, ale ja po prostu stałem, patrzyłem w kuchni, jakieś elementy na podłodze, takie wiesz, duperele, które są nieistotne. Oni to zrobili. No.
Znaczy ja wam powiem tak, że dla mnie to jest tak nieprzypadkowo, że tytuł jest Mafia Old Country. To jest znaczy krajobraz i ta Sycylia, te miasteczka i to, gdzie się poruszamy, jest równorzędnym bohaterem. I to widać w tym, jak ta gra jest zrobiona w stosunku do Enzo, który jest bohaterem gry, ale równolegle i równie, jak niejednokrotnie większy nacisk jest położony na to, gdzie my się poruszamy, gdzie żyjemy, oddać klimat tej Sycylii.
Tylko wiesz co, Tomo? Mi się wydaje, że dla mnie jedynym problemem jest, że ten cały otwarty świat jest taką makietą, ono jest tłem.
Ale to nie jest otwarty świat.
No właśnie o to
udaje,
chodzi.
On udaje, ale mówię, jest piękny, ja tylko mówię o tym, piękny, że jest piękny.
Ale to jest makieta to jest takie tło do tej historii filmowej, do tej linearnej, jak powiedział Grzegorz, rozgrywki, prawda, korytarzowej gry, gdzie wykonujemy misję punkt po punkcie. Mi się to podobało, bo ja na to się nastawiałem, tak? Że to będzie taka gra, która nie będzie kolejnym GTA czy innym sandboxem.
Ale to rozgrywkę to zostawmy na później. Ja tylko chciałem powiedzieć, nie, że dla mnie równorzędnym bohaterem jest cała Sycylia i ostatnio, że jak jeździłem sobie troszeczkę po Włoch, ja się grając w tę grę poczułem klimat południowych Włoch. No i to myślę, że to jest niesamowity komplement dla twórcy gier, że potrafił w grze oddać to, że
ja się trochę, wiesz co, mi było przykro, bo byłem na Sycylii w 2013, ale ja byłem na północnym zachodzie, czyli na górze, a akcja się dzieje na dole, na południowym wschodzie, z tego co pamiętam na tej mapie. I niestety nie mogłem tego porównać, ale faktycznie ten klimat zachowali, nie?
Pięknie.
Widziałem wulkan, przynajmniej z drugiej strony.
Ciekawostkę wam tylko wtrącę. Pierwsza misja otwierająca Mafię 2, ta, w której główny bohater jest na II wojnie światowej i właśnie walczy w Europie, na Sycylii. Pierwsza misja w Mafii 2 nazywa się The Old Country.
I to jest tam miasteczko, ten,
to jest, tak,
ten sam...
Tak. No nie to... pamiętam już nazwy tego miasteczka, tak.
Ale to główne.
Ja muszę u was na PC-tach to zobaczyć, bo na PS5 Pro w wersji Performance to dalej wyglądało super, ale mam zastrzeżenia, że horyzont był trochę rozmazany, wiecie, te takie totalne tło, tła.
Okej. Okay.
No, tu miałem
nie, no tutaj jest, tak, wiesz, ostry obraz jak żyleta, prawda? Zasięg rysowania, ilość szczegółów, jakość tekstur, wygląd tego wszystkiego, wiesz, postaci w sumie wypadają najgorzej z całej oprawy graficznej, ich mimika, to jak one są animowane, to nie jest tak, że to jest źle zrobione, ale one
odstają
na tle całej reszty tej oprawy graficznej, tego świata przedstawionego, który w grze jest po prostu no, doskonały. A to i faktycznie to, co Rafał zwrócił uwagę, że właściwie cała mapa jest tylko tłem do tych misji, które robimy jedna po drugiej, to jest rzeczywiście trochę problem, bo ja bym chciał ten świat zwiedzić, ja bym chciał...
Ale wiesz, że... Wiecie, że wychodzi patch teraz, tak?
Tylko właśnie, słuchaj, jest napisane, że free ride, bo free ride zawsze mafia miała. Mafia zawsze była liniowa, robiłeś misję po misji, jeżdżąc od punktu A do punktu B widziałeś tylko fragment miasta, ale mogłeś sobie wziąć free ride, wsiąść w taksówkę i po całym tym mieście pojeździć. I tak samo będzie w tej części, ale to dopiero wyjdzie, to się nie pojawiło na premierę i oni w newsach napisali, że to będzie w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Czyli to nie będzie za tydzień ani za dwa, tylko to może być, wiesz, w styczniu, co jest po prostu bez sensu, bo do tego czasu ludzie o tej grze zapomną.
Bo jest liniowo, skończyli ją i tak, po co wracać.
Wiesz, ja nie będę instalował gry za 3 miesiące od teraz specjalnie po to, żeby sobie na koniu pojeździć, a tak naprawdę grając w tę grę, ja cały czas miałem ochotę pojeździć na tym koniu, wjechać do lasu,
pojechać
nad rzekę, wiesz, połazić sobie po tych wszystkich, nie wiem, czy zauważyliście, jak jedziecie na misję na przykład, to tam są jakieś opuszczone domy, jakieś, wiesz, gospodarstwa.
Cała mechanika robienia zdjęć, no która zachęca do tego, żeby zwiedzać krajobrazy i kolekcjonować
widoczki. Ile razy to wykorzystałeś? Tyle razy?
Ani razu. Ja zrobiłem...
Misja była.
Ja zrobiłem zdjęcie, jak pokazali aparat, zrobiłem zdjęcie na misji, kiedy trzeba było szpiegować i trzecie zdjęcie fabuła zrobiła sama po wygranym wyścigu, no bo to żadna tajemnica, że w każdej mafii jest misja z wyścigiem i tutaj też taka misja jest. W każdym razie, no, mi świat przedstawiony podobał się bardzo.
To jest jeden
z najładniejszych światów growych ostatnich lat. Naprawdę porównałbym go z Red Dead Redemption 2, czy z Nowym Horizon, nie Zero Dawn, tylko ten drugi się nazywał jakoś tam inaczej. Forbidden West, prawda? Więc jak dla mnie...
Nawet ci powiem, że bardziej mi się to podobało niż Death Stranding 2, który ostatnio skończyłem, jeśli chodzi o przedstawienie świata, samego landscape'u. Nie mówię o postaciach, filmach, fabule i tak dalej, nie?
Ale tam jakie są smaczki, jak tam jest taka jedna misja, jak idziecie na ten bazar i tam można przez stragany przejść, czekając na to, co się wydarzy. Zwróćcie uwagę, że na tych straganach wszystko możesz, nazwę potrawy, co oni tam sprzedają i każdy mały detalik był tam... Wszystko było widać.
Tomo, ale to już Uncharted 4, 2016, scena właśnie, gdzie idziesz po takim bazarze i bierzesz sobie pomarańcze, jabłko, jakąś małpka cię tam łazi po Natanie, no to,
to
było.
Zgadza się, ale nie tak jak tutaj to jest zrobione. Sorry, nawet nie do tego poziomu detali, bo tam jednak cię pchało, żebyś przeszedł, a tutaj chodziło o to, żebyś się zatrzymał i obejrzał sobie straganie.
Nie, no tak, jasne, no ale to mówimy o grze sprzed 10 lat, no.
No tak, ale ogólnie faktycznie no, jakby tak, to widać, że Mafia The Old Country to jest gra z 2025 roku, oprawa graficzna jest niesamowita, świat przedstawiony jest niesamowity, ale gra pędzi, prawda? W kampania pędzi do tego stopnia, że na przykład...
Ale nie od początku, bo ja właśnie chciałem powiedzieć, że moim zarzutem jest trochę taki slow burner, nie? On się tak zaczyna bardzo powoli i te pierwsze 3 godziny, powiem ci, że tak nie mogłem się wkręcić.
No kumam, no to tak, faktycznie ten początek może być wolniejszy,
potem,
natomiast...
jak gra dostaje kopa, to ona faktycznie pędzi już na złamanie karku do samego końca, nie? Oni jakby mieli problem z tym wystartowaniem. Taki mały zarzut, ale jednak.
Ja to nazywam tak, że oni po prostu zaczęli, ustawiali sobie pionki, budowali jakby tą narrację, mapę. Powiedzieć, że macie tego pariasa, który sobie... I zaczynamy... Bo są takie scenki rodzajowe, bo to jest tak, że przeskakujemy między latami i przez to... Zgadzam się z Rafałem, że narracja była poszatkowana na epizody, które zatracały przez to dynamikę. A potem, jak już się rzeczy zaczęły dziać,
to było fajne,
to
ale
zaczęło
nie wyszło,
latać.
Tak,
jest wolno. Ale z drugiej strony, Rafał, powiem ci tak, że dzięki temu możesz się skupić na delektowaniu się Sycylią. Bo chodzisz sobie i to masz takie sielankowe te.
Tylko właśnie widzisz, ja chciałem się trochę tą Sycylią podelektować, ale nie mogłem, bo jak gra już się rozpędzi, to ona leci do samego końca, do tego stopnia, że tam jest ten cały Paolo, Pasquale, czy jak on tam się nazywa, czyli Pakito. ten ziomek, u którego możemy kupować ulepszenia sprzętu, nowe farby do samochodów, ostatnio bronię i tak dalej.
Dostałem zjebę na Instagramie, bo ja wrzucam takie krótkie opinie o grze, nie? Tam sobie robię zdjęcia jakieś, żeby te socjale żyły. Napisałem, że wiesz, upgrade'owanie rzeczy w grze to jest w zasadzie chodzenie do Pakito i upgrade'owanie tego za pieniądze. Ktoś mi zarzucił, że to nie są upgrade'y, to jest kupowanie nowych samochodów, nowych noży, nowych broni. Mówię, no ale jeden pies, to samo DNA, tak? O to mi chodzi, domyślnie.
Jasne, wiem o co chodzi. No tak, faktycznie. Tam, jeżeli chodzi o upgrade, to upgrade'uje się ten różaniec. Tak, różaniec. To jest w ogóle, zabawne tak, dla mnie, bo ja rozumiem, że tutaj chodzi o to, że ci włoscy mafiozi to zawsze mieli taki związek z religią, tak samo wiesz, jak jakieś kartele z Ameryki Południowej, które też tą Matkę Boską tam czczą i w ogóle są niby tacy religijni, wiesz, w cudzysłowie religijni, bo prawda jest taka, że to są bandyci, którzy nie szanują ludzkiego życia, a w niedzielę chodzą do kościółka z rodzinką i wiesz, różaniec, nie? Jak ja zobaczyłem, że tym takim systemem perków, w którym możemy jakby naszą postać troszeczkę podbić jej zdolności, że to jest różaniec, do którego dokładamy różne koraliki i one dają na przykład to, że zabójstwa nożem wykonywane są szybciej. Ja to przeczytałem, mówię, aha, różaniec i zabójstwa nożem, wiesz, nie? Albo to, że tam możesz nosić więcej bandaży, albo szybciej się bandażować.
Albo tłumi twoje kroki w czasie skradania.
Tak. Tam jest tych opcji dużo, musimy znajdować te ulepszenia, ale tak, do tego sklepu, w którym się te wszystkie rzeczy kupuje i upgrade'uje się ten różaniec, ja w ogóle nie chodziłem, bo ja zapomniałem o jego istnieniu, dlatego że ja nie miałem czasu, nie? Ja dopiero przed ostatnią misją albo przed dwiema ostatnimi misjami wykupiłem sobie możliwość, wiesz, większej ilości koralików w tym różańcu, żebym miał kilka perków naraz, a nie jeden, wiesz.
Narracyjnie cię muszą wepchnąć, bo tak. Przede wszystkim to on nigdy nie jest po drodze na dobrą sprawę. Albo mijasz go bardzo szybko. Tak jest.
I wiesz, jakby, no tego mi trochę zabrakło, że skoro już są te opcje, to że można by było z nich skorzystać. I oczywiście Freeride będzie super, ale 3 miesiące albo 4 miesiące po premierze on raczej nikogo nie będzie obchodził, nie? Więc tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, bo już wspomnieliśmy o tej religijności, to...
No właśnie, jak historia?
Wiesz, ja uważam, że ta historia mogłaby być lepsza. Mm-hmm. Ona... bo ona raz, że jest przewidywalna bardzo, a dwa, że ona się tak rozkręca, a potem jest pach, mm-hmm. I wiesz, i w zasadzie ta ostatnia misja i to, co się dzieje w tej ostatniej misji, ja uważam, że oni chyba... chcieli mieć dłuższą grę, ale musieli ją skrócić. I przez to ta fabuła jest taka, jaka jest. I ta historia się ciągnie tak, jak się ciągnie, w sensie, że na początku się rozkręca.
Tylko mi zabrakło.
Ogólnie tak, ja bardzo polubiłem te postaci. Ja w ogóle miałem, ale to też jest problem, bo ja przez większość gry polubiłem te postaci i sobie myślę, kurczę, jest inaczej niż do tej pory było w mafiach. To są w sumie spoko ziomeczki, chociaż wiadomo, mordercy i kryminaliści, ale oni mają fajną dynamikę między sobą, fajnie się ogląda to wszystko i pomyślałem sobie, byłoby super, gdyby ta mafia nie zrobiła tego, co robią wszystkie inne mafie, nie? Byłoby super, gdyby tym razem było inaczej. No i tutaj już nie będę mówił, jak się okazało naprawdę. Natomiast ostatecznie uważam, że tam zabrakło czegoś w tej fabule. Tam zabrakło większej ilości misji, które byłyby w stanie tą historię naszego głównego bohatera troszeczkę ubogacić bardziej, troszeczkę rozwinąć. I przede wszystkim tam zabrakło pokazania zmian tych relacji czy stosunków między głównym bohaterem a jego kompanami.
Tak.
Bo problem, który się pojawia na końcu gry i to, jakie boss ma podejście na przykład do swoich chłopaków mafijnych, to wszystko powinno być rozbudowane w tej grze, żeby ta historia miała głębię. A ta historia tej głębi nie ma wcale. Jest tak, bo tak nie. Jest. Koniec. Nie?
Ja się zgadzam, bo to jest na przykład tak, poza początkiem, dlaczego nasz główny bohater Enzo ma taką relację z Luką, dlaczego Luka z bardzo oddanego, ważnej postaci w hierarchii mafijnej, nagle on mu mówi, co mu mówi w takim najważniejszym momencie ich relacji, co się zmieniło, trudno powiedzieć. Z drugiej strony próbują nam pokazać, jak ten nasz główny bohater Enzo wspina się po szczeblach tej hierarchii, ale z drugiej strony właściwie widzisz tylko relację między jednym gościem, która relacja jest z Cezare, która jest ciągle taka sama, tak, jednak mimo wszystko...
Znaczy ona się zmienia, ta relacja.
Coś się dzieje potem.
Ale też początek
ale
jest taki, że...
Tego
ale wiesz, ale początek jest taki, że Cezare tobą gardzi. Ty jesteś tylko wyrobnikiem, którego przygarnęliście i który teraz dla was pracuje i wiesz, i jak to się mówi, szufluje gówno, wiesz, końskie w stajni, nie?
Jest parobkiem, tak.
I Cezare, tak, jesteś takim parobkiem, którym Cezare gardzi, a Cezare z kolei jest takim, wiecie, dużym chłopcem, nie kuzynem, tylko... bratankiem albo siostrzeńcem,
tak.
Bo to jest jego wujek. Ach, Don, tak. Szef mafii jest wujkiem Cezare. Tak.
No, natomiast... de facto namaszczonym następcą, ponieważ Don ma córkę. No.
Tak. I on właśnie, więc on jest taki uprzywilejowany i jemu się wydaje, że on tutaj będzie kiedyś rządził
ale
całą
to, co
tą
mówicie,
mafią.
Wiesz, że ta historia, wiesz co, od początku, jak jest ten Enzo, główny bohater, parobek, który trafia pod skrzydła opiekuńcze prawej ręki Dona Torrisiego, to my mniej więcej wiemy, znamy tę historię z filmów, z Ojca Chrzestnego, nie wiem, z poprzednich mafii, to mnie właśnie trochę nie zaskoczyli tą całą historią, opowieścią i tym finałem, który, powiem szczerze, mi się nie podobał.
Mi też się ten finał nie podobał, jeżeli mam być szczery. Uważam, że ten finał mógł być zupełnie inny i że tam faktycznie zabrakło tej głębi. Że nie ma czasu, nie ma motywacje, są to jest jedna rzecz, ale tam nie ma czasu, żeby te motywacje w sumie w jakiś sposób, wiesz,
ja się zgadzam,
wyciągnąć.
Chodzi o to, żeby bardziej cię przywiązać do tych postaci, podbić emocje, żeby to na koniec bardziej wybrzmiało. A bierze się to z tego, że gra się ciągnie tymi scenkami rodzajowymi, potem przyspiesza i potem mamy kumulację. Ale ja wam powiem coś poprzek wszystkiego, co teraz wy chłopaki opowiadacie, że ja generalnie przez dosyć sporą część tej gry się nudziłem, bo to dla mnie się długo... Ale końcówka mi uratowała grę, bo ja się nie spodziewałem i się zdziwiłem. Bo ja myślałem, że pójdą na taką jeszcze większą sztampę, której można było się spodziewać i ja się zdziwiłem i tutaj wtedy sobie pomyślałem, aha, o, to fajnie, że tak, że w sumie odważnie poszli w ten, więc tutaj
okay,
tak.
Okay.
Bo ja mam problem z innymi aspektami, ale to pozwolę zanim
no, coś. Nie, no dobra, no jakby tutaj o fabule też nie możemy za bardzo rozmawiać, żeby nie spoilować, prawda?
Oczywiście,
żeby tutaj za dużo nie zdradzić. Ja uważam, że ostatecznie ja się wciągnąłem w tę historię, zainwestowałem jakby swoją uwagę w tych bohaterów i uważam, że było tam bardzo dużo dobrych momentów, chociażby śmieszne momenty, które nie są w tej grze na siłę. One są fajnie wplecione w fabułę i w dialogi, które między bohaterami się dzieją i uważam, że ta gra momentami była naprawdę zabawna. A jednocześnie miała taką historię, jaką miała. Możemy mieć dużo do tej historii zarzutów, ale ta historia tak naprawdę napędza grę i dzięki tej historii się w tę grę gra. I to było dla mnie dobre kilkanaście godzin spędzonych z tą opowieścią, niezależnie od tego, czy mi się finał podobał, czy mi się nie podobał. Natomiast przejdźmy do tego, o czym Tomku chciałbyś powiedzieć najbardziej, czyli do gamizmów i do mechanik tej gry, no bo tutaj akurat nie będziemy nikogo oszukiwać. Ta gra nie wnosi niczego nowego do gatunku. Mamy pojazdy, które są oczywiście świetne i można włączyć tryb realistycznego prowadzenia pojazdów, włącznie z manualną skrzynią biegów, to jest super, bo pojazdami w trybie realistycznym jeździ się o wiele lepiej niż w trybie zręcznościowym. Mamy strzelanie, skradanie się i walkę wręcz. I oczywiście jakąś tam interakcję z ludźmi podczas takich momentów, kiedy nie walczymy, kiedy nie jesteśmy na misji, tylko przechadzamy się na przykład po posiadłości tego naszego mafijnego Dona. No i tutaj nic, ani skradanie, ani strzelanie, ani przyklejanie się do ścian, ani walka wręcz, nic tutaj nowego nie ma. Uważam, że strzelanie jest zrobione bardzo dobrze, skradanie jest zrobione na modłę wszystkich skradanek, które ostatnio są w stylu Indiana Jonesa i Star Wars Outlaws, to znaczy to skradanie jest bardzo proste.
Umowne.
I umowne wręcz,
a tutaj jeszcze
jest ograniczone liniowością etapów. Nie wiem, czy zauważyliście, że tutaj w skradaniu po prostu zawsze musisz iść w jednym kierunku, tylko i wyłącznie. Jak
to
masz
to
dostać
jest
się...
To nie jest skradanie. To masz ścieżkę, która nie dość, że jest tylko jedna właściwa ścieżka, to jeszcze ta gra nachalnie ci podpowiada, gdzie masz tam, w którą stronę masz pójść, w związku z czym po pewnym czasie gracz, tak zakładam, się szybko zorientuje, ja na pewno, że tutaj właściwie to nie jest skradanie, tylko musisz przejść z punktu A do B, poczekać. Zawsze będzie dwóch gości, którzy gadają, bo wtedy to jest wyznacznik tego, że to jest dobre miejsce, w którym powinieneś być, bo ktoś gada.
Tak.
Wtedy jeden odejdzie, a drugi będzie patrzył w ścianę albo w ścianę.
po co jest ten instynkt, który pokazuje ci ala...
Ale nie korzystałeś z tego? Ja to nie. Włączyłem.
No nie, no, na początku, ja z tego korzystałem przy skradaniu się i czasami przy strzelaniu, bo jak oni, bo oni podczas walki, oni czasami fajnie się ukrywają, próbują podejść bliżej, próbują cię sflankować, rzucić granatem i czasami, jak było dużo przeciwników i wiele miejsc, w których oni się mogli ukryć, to ja rzeczywiście używałem tego instynktu, żeby podejrzeć, gdzie są ci wrogowie, nie?
To prawda, w tych grotach ja się zgubiłem, a no. Oni mnie, słyszałem, że oni gdzieś są, ale tak. Nie byłem w stanie ich znaleźć. Ale to jeszcze tylko dopowiem, że Grzegorz ma 100% rację. Najfajniejszym elementem rozgrywki jest strzelanie. Tam tak. Jest naprawdę fajne.
Jest miodne, plus to jest początek XX wieku, więc my nie mamy jeszcze karabinów maszynowych, nie mamy takich rzeczy, mamy jednostrzałowe strzelby i wiesz, pistolety.
Ja tą dwururką biegałem i ten.
Zwróciliście uwagę, że jak się wyjmuje broń, potrzeba paru sekund, żeby on sfokusował celownik na przeciwniku, bo to się trzęsie trochę.
Tak, i w ogóle tak, ta celność jego jest różna, zwłaszcza właśnie tak jak mówisz przy poruszaniu się, ale też tam nawet jakby w tym ulepszaniu różańca jest opcja, że on ten fokus szybciej łapie, że on szybciej jest w stanie przycelować, dlatego nie jesteś w stanie się tak po prostu wychylać za osłony i walić headshoty, bo bardzo często nie trafiasz, przez co ta walka robi się bardzo dynamiczna, ale też chaotyczna. I to jest super w tej grze, bo te bronie takie były, wiecie. To nie jest tak, że on tam się wychyla i sobie jednym strzałem ładuje, no chyba, że macie inne gry na Steamie, tak jak ja, i inne gry Mafia i dostaliście nagrody za posiadanie tych gier, no bo ja dostałem taksówkę bohatera pierwszej części, która oczywiście jest w ogóle z lat tam 30. czy coś, więc ten samochód nie miał prawa istnieć na Sycylii, ale mam też Colta 1911, głównego bohatera dwójki Mafii, i wiesz, jak masz dwójkę na Steamie i dostajesz tego Colta w Mafia The Old Country, to tak naprawdę masz pistolet, kurde, który wyprzedza swoje czasy i jest po prostu, wiesz, OP jak jasna cholera, jeżeli chcesz go używać. No, a z Mafii Trójki z kolei dostaje się medalion do różańca, który dodaje szybsze zabójstwa nożem właśnie. No i a propos noży, to jest ważne. Walka na noże tam jest bardzo mocno podkreślona, że ci mafiozi, jak załatwiają różne porachunki, to oni się tną nożami i tam wszyscy potrafią walczyć na noże i wszyscy tak naprawdę na te noże ze sobą walczą. I niestety, jako ciekawostka na początek gry, to było dobre, ale jak każda walka z każdym bossem kończy się walką na noże za każdym razem, a ta walka na noże niestety jest drewnianie zrobiona, ona jest słaba, ona nie działa tak jak powinna, kamera nie działa tak jak powinna.
Zwróćcie uwagę, że one są tak wolne, te walki, że można dwa razy odskoczyć, zanim oponent wyprowadzi cios.
Tak.
Nie, no to jest straszne drewno. I faktycznie, ale przynajmniej wiesz, to jest taki fajny telegraf, to się teraz mówi, że wiesz, że kończy ci się poziom, bo masz tą bossa.
Tak. No więc jakby ja w zasadzie już wszystko, co miałem do powiedzenia o Mafii, powiedziałem. Ja tylko podkreślę, że ta gra mi się naprawdę podobała, mimo tego, że ja widzę jej wady, ja wiem, jakie one są, to po prostu ja potrzebuję więcej tego typu gier i Mafia dostarczyła mi dokładnie ten rodzaj rozrywki, którego ja potrzebuję i dlatego propsuję ten tytuł.
Mi się trochę skojarzyło z Plague Tale'em, tymi dwoma częściami. Ja właśnie potrzebuję takich, wiesz, korytarzowych, ładnie zrobionych gier, które dadzą mi te, nie wiem, 14-15 godzin maks. Ja chyba 14 godzin to przeszedłem, no spokojnie. I ja uwielbiam takie, wiesz, story-driven action-adventure, nie wiem, jak to nazwać w tym skrócie. I to jest fajna odskocznia tych wielkich, otwartych gier, albo takich gier z większym, otwartym światem, wiesz, jak chociażby Helizas czy coś tam. A, i tak na szybko, że myśląc...
To ja ze swojej strony powiem tak, generalnie zgadzam się i oceniam pozytywnie, natomiast muszę dołożyć, znaczy nie byłbym uczciwy, gdybym nie powiedział paru rzeczy, które mnie jednak uważam za poważne bolączki tej gry, czyli jeszcze wracając na chwilkę do gameplayu, czyli udawane skradanie z punktu A do B to jest jedna rzecz, ale tam jeszcze jest takie kwestie, że w pewnym momencie w ogóle nie skradałem, tylko szedłem na kamikadze, łapałem tych przeciwników, dusiłem ich i właściwie tylko w momencie, kiedy zostawiłem kogoś na środku magazynu, to oni, bo chciałem zobaczyć, czy oni w ogóle zwrócą uwagę, że tam leży ciało. Bo generalnie to, że nie ma tego wyzwania, powoduje, że wybija to z imersji. Jest jeszcze druga rzecz, która mnie wybijała z imersji, czyli niestety, moim zdaniem, niezbyt szczęśliwe zarządzanie skryptami w grze. Bo to jest tak, że gra jest bardzo, bardzo popycha fabułę, jeżeli się odpali dany skrypt w rozgrywce. I to jest okej, ale nie w momencie pościgu na przykład, kiedy ucieka ci koleś, którego masz zabić, a ja się dosyć szybko zorientowałem, nie wiem, czy wy panowie tak się zorientowaliście, że ja właściwie nie muszę się śpieszyć, że on mi tam ucieka, bo on nie ucieknie. Zlutuję wszystkich tych gości, trupy, których ich pozabijałem, a dopiero wtedy pójdę przez tą bramę i on wtedy krzyknie do mnie, haha, nigdy mnie nie złapiesz i pobiegnie dalej. Tak, ale ja się będę miał takie dwie bramki. I to akurat, i to w pewnym momencie się zorientowałem, że ja kompletnie zostałem wyzuty z emocji, tego napięcia. I to jest dlatego nie tylko scenki rodzajowe, ale to gameplay wywalił mnie z imersji przez to, że w ten sposób mi prowadził narrację. To było fajne na przykład przy długim wyścigu samochodowym, bo jak się zorientowałem, że mam do powtórzenia tylko ostatnie 20% wyścigu, a nie cały wyścig, który trwał 15 minut, no to spoko, to jest fajne rozwiązanie, ale nie w sytuacjach, które mają podnieść adrenalinę, a wiem, że nie muszę się śpieszyć. I tutaj moim zdaniem to nie było zbyt fortunne rozwiązanie, ale na koniec historia się uratowała.
Ta gra ma dużo takich archaizmów gamingowych, prawda? Takich gamizmów. I właśnie te skrypty, które są dosyć mocno widoczne tutaj, to jest jeden z tych gamizmów. To, że na przykład musisz bardzo blisko podejść do jakiegoś przedmiotu albo do człowieka, żeby zacząć z nim rozmawiać, bo zanim ta opcja przytrzymania przycisku, się pojawi, to musisz tak podejść, wiesz, nosem w nos do tego grzomka, żeby w ogóle można było z nim porozmawiać. Jest sporo takich rzeczy, ale ostatecznie jakby przymknąłem na nie oko i bawiłem się dobrze, nie?
Ja polecam. Mówię, że dla mnie paradoksalnie to, co wam się nie podobało, podoba wam się całościowo, to mi się końcówka podobała.
Ja chciałem tylko dodać jedną rzecz, nie powiedzieliśmy nic o nim. Fantastyczny voice acting, który robi robotę, nie? To, jak oni dobrali głosy, Don Torisi czy Luca. Mi się podoba, że oni mówią po angielsku z tym właśnie włoskim akcentem, bo jak rozumiem, nagrywali to aktorzy rodowici, tak? Nie wiem, czy Sycylijczycy.
Większość z tych nazwisk to są Włosi, to jest prawda.
No ja właśnie. Większość grałem z tym, z językiem sycylijskim.
A że ci się chciało.
Musiałem gdzieś tak w 60% przełączyć z bardzo prostej przyczyny, żeby móc śledzić fabułę.
Podczas jazdy samochodem.
To nie mogę czytać i
tak,
i
dokładnie.
Grać.
Dlatego ja wam powiem więcej. Ja spróbowałem po sycylijsku. Bardzo doceniam, że oni nagrali tę grę po sycylijsku, że jest taka opcja. Natomiast rzeczywiście wtedy musiałbym zerkać na te napisy, ale ostatecznie i tak musiałem sobie włączyć polskie napisy w tej grze, bo oni z tym swoim udawanym sycylijskim akcentem bardzo często, jak dla mnie, mówili po prostu niewyraźnie.
I w każdym zdaniu wrzucali teksty włoskie. Oni kończyli każde angielskie zdanie.
I to też jest dosyć istotne. Właśnie dobrze, że w sumie na to zwróciłeś uwagę, Rafał, bo wyobraźcie sobie, że w polskich napisach włoskie wyrazy są dalej po włosku.
Po włosku.
I tak naprawdę nie wiesz, co on mówi, tylko, bo on rzuca jakieś hasło, jakieś jedno słowo albo jakieś powiedzonko włoskie i ono nie jest w ogóle przetłumaczone.
A tam w ogóle śmiesznie jest, bo to jest faktycznie, bo niektóre, no coś tam wiem o przekleństwach włoskich, to one brzmią zupełnie inaczej.
Tak, że to jest rzeczywiście, że ten sycylijski jest inny niż włoski.
Ja od siebie tylko powiem, że to jest, no fantastyczna liniowa przygoda, gra w zasadzie, gdzie wiecie, otwarty świat jest takim tłem, makietą, jak żeśmy rozmawiali w wielkim skrócie, oczywiście do snucia tej opowieści filmowej, takiej godnej filmów gangsterskich. Nie, mi się trochę to skojarzyło z dawniej temu w Ameryce filmem. Tak pierwsze jakby takie skojarzenia, gdyby ktoś spytał, jak jest ta historia snuta. No właśnie w takim tempie, nie? Tak jak powiedzieliśmy, dużo fajnych rzeczy, parę wad, bo każda gra ma wady i ja się bawiłem dobrze. Potrzeba nam takich gier, nie? Raz na jakiś czas fajnie jest po prostu zagrać coś takiego, nie?
Tak jest.
Mam nadzieję, że to się sprzeda i będzie kolejna mafia, może bardziej współczesna. Tak. I tyle.
Też mam nadzieję. Także jakby coś, to polecamy. Okej. Druga gra dzisiejszego odcinka to jest Early Access i powiem wam dosłownie pokrótce o tym. Gra nazywa się The Scouring. Jest w tej chwili dostępna we wczesnym dostępie i to jest RTS w bardzo starym stylu, który kopiuje, czy też nie wiem, oddaje hołd Warcraftowi. To jest, jeżeli zobaczycie sobie screenshoty albo gameplay z gry The Scouring, to jest po prostu strategiczna gra z budowaniem domków, rąbaniem drewna, kopalniami złota i walką rycerzy z orkami. To jest wszystko jakby, nie? W tej chwili nie ma jeszcze w ogóle kampanii single player, jest tylko multiplayer. Niestety tam jedno lobby znalazłem w multi, ale są też customowe mecze z komputerem, nie? Czyli takie skirmisze. Tam jest aż 12 map w tej chwili, od takich dwuosobowych do takich na więcej graczy, plus jeszcze jakaś taka customowa mapa, gdzie bronimy się przed 12 falami hord atakujących nas przeciwników, więc to taki troszeczkę jest inny gameplay niż typowe buduj domki i zniszcz bazę wroga. Natomiast jeżeli chodzi o samo to budowanie domków i zniszczenie bazy wroga, no to jeżeli graliście w Warcraft, to tak naprawdę poczujecie się jak w domu, natychmiast połapiecie się, o co chodzi i co trzeba robić, ale gdybyście się nie byli w stanie połapać, to jest ogromna ciekawostka, pierwszy raz coś takiego widzę w grze, Assistant AI, to znaczy komputer gra z tobą, przejmuje kontrolę nad jednostkami, przejmuje kontrolę nad zarządzaniem funduszami i nad budowaniem wszystkiego i tak naprawdę możesz pić kawę i patrzeć, jak on tych twoich rolników wysyła, wiesz, serio. I on przestaje sterować jednostkami tylko i wyłącznie, jeżeli zgrupujesz jednostki od kontrol 1 do kontrol 0. Jeżeli uznasz, że komputer wybudował ci już 12 rycerzy i ty teraz tymi rycerzami chcesz iść w głąb mapy, to grupujesz ich pod kontrol 1 i komputer wie, że nie ma ich ruszać. I ty sobie idziesz wojami walczyć, a komputer w tym czasie rąbie drewno, zbiera złoto i buduje kolejne farmy. To jest ciekawe.
To
bo...
nie, to jak na początku to myślałem, że to jakieś z tak zwanej dupą, ale tak. Ale tak jak opowiadasz, to ma sens, bo to ułatwia rozgrywkę i możesz tak sobie multitasking robić tak dużo bardziej przyjemnie.
Wydaje mi się, że tak, że to ostatecznie ma sens i że to fajnie może pomóc, nie tylko osobom początkującym, ale też w ogóle przy graniu w tę grę, bo wiesz, z czystej ciekawości odpaliłem sobie ten remaster Warcrafta. Przy okazji Discovering. Mówię, przypomnę sobie, jak to było kiedyś, nie? W ogóle remaster jest brzydki, tam można się przyciskiem F5 przełączać między nową a starą oprawą, ja wolę grać w tej starej oprawie, bo ona ma dla mnie ten taki, wiecie, nostalgiczny klimat, ten vibe lat 90. Mówię, no to jest Warcraft, a ten remaster, no to nie jest w ogóle Warcraft, nie wiem, co to jest, bo ile jeszcze remaster StarCrafta był świetnie zrobiony, o tyle ten Warcraft 1 i 2 to są zrobione po prostu tak trochę na odwal się, nie? No ale ostatecznie pograłem chwilę w tego Warcrafta, no i wiesz, pierwsza misja, zbuduj 6 domków i baraki, nie? I to jest wszystko, co się robi w pierwszej misji pierwszego Warcrafta, no i to jest nuda. No więc jak w tym Scouring masz to AI, to AI za ciebie robi rzeczy, które są nudne i to jest spoko. A ty koncentrujesz się na walce. Wiecie, w tej chwili tam za dużo jeszcze nie ma. Są takie modyfikatory rozgrywek, na przykład, znaczy są, jest jeden w tej chwili modyfikator rozgrywek, ale widać, że będzie ich więcej i ten modyfikator, który jest teraz dostępny, możemy go sobie włączyć podczas skirmisza lub nie, to jest modyfikator zombie, który powoduje, że w nocy, bo tu jest cykl dnia i nocy, bardzo ładnie zrobiony cykl dnia i nocy w ogóle, bo cała gra też ma całą przyjemną oprawę graficzną, to w tym podczas nocy z miejsc, w których walczyłeś ty, albo walczył komputer, bo też na przykład wilki mogą cię zaatakować i tam też będziesz z nimi w lesie walczył, wstają zombiaki. I te zombiaki ślają się po mapie, a bardzo często atakują twoją bazę, więc nie dość, że musisz walczyć z przeciwnikiem, to jeszcze musisz uważać na te zombiaki, które wstają w nocy w miejscach bitew. Bardzo fajny pomysł. Inny fajny pomysł, widać, że twórcy mają jakieś takie różne, wiecie, różne fajne, zajawkowe motywy, które wprowadzają do tej gry. Inny fajny pomysł jest taki, że jak nie masz rycerzy w bazie, a atakują cię przeciwnicy, to atakowani rolnicy nie stoją bezradnie jak dupy, tylko uciekają na wieże, bo możesz mieć wieżę zwykłą, taką strażniczą, wieża jest też na barakach i tak dalej, i oni uciekają na tą wieżę, gdzie zaczynają do wroga strzelać z łuków. Bardzo fajne rozwiązanie, którego do tej pory nigdzie w tego typu grach nie widziałem. No a poza tym to jest po prostu klon Warcrafta z bardzo ładną oprawą graficzną i na razie on się tam tworzy, prawda? Więc to, co jest, to jest. Tak jak powiedziałem, kampanii single player nie ma wcale. Natomiast jeżeli macie ochotę się potłuc orki na ludzie z kolegami, no to multiplayer ma już 12 map, a do tego jest jeszcze ten skirmisz. Także warto się tym tytułem zainteresować. A w sumie sięgnąłem po niego dlatego, że ograliśmy, czy też ogrywamy właśnie z Tomkiem remaster starusieńkiego Warhammer 40 000 Dawn of War, który w tej wersji zremasterowanej nazywa się Definitive Edition, zawiera podstawkę i wszystkie 3 dodatki. ponad 100 map do multiplayera, wszystkie rasy z dodatków i wszystkie 4 kampanie, na które składa się kampania z podstawki oraz 3 kampanie z dodatków. I jest to jedna z moich ulubionych gier strategicznych ever. Jedna z pierwszych gier studia Relic, które słynie z, nie tylko z serii Dawn of War, ale też z serii Campaign of Heroes. I jeżeli graliście w Campaign of Heroes, to wiecie, że to są gry bardziej nastawione na taktykę i pomyślunek, a nie na budowanie domków i zbieranie surowców, tak jak StarCraft czy, nie wiem, Command & Conquer. I mają bardzo dużo różnych pomysłów, takich jak chociażby chowanie się jednostek za osłonami. Tych jednostek jest mniej, ale są bardzo rozbudowane, różnorodne i trzeba myśleć o tym, co się robi w grze, jak tym wszystkim zarządzać. No a pierwszy Dawn of War, który ma już 20 lat na karku, o ile dobrze pamiętam, Tomku, jeżeli się mylę, to mnie popraw.
2004.
Tak, czyli 21 lat. I pierwszy Dawn of War był takim już krokiem w style bardziej nowoczesnych strategii relikowych, ale jednocześnie jednak jest to RTS o rozbudowie bazy i o niszczeniu bazy wroga, który jednak do multiplayera, w którego żeśmy już z Tomkiem sporo grali. Graliśmy też ze Świętym Łukaszem i z naszym kolegą Heretikiem. Dobra ksywa do grania w Warhammera 40,000.
Tak,
pozdrawiamy bardzo serdecznie. Graliśmy już w multi, no i tam też już jakby Relik wprowadził w tym multi inne warunki zwycięstwa, więc nie walczymy tylko do momentu, w którym zniszczymy całą bazę wroga. Możemy sobie ustawić tylko i wyłącznie zniszczenie jego siedziby głównej, żeby wygrać. Możemy włączyć sobie zabicie jego generała, czy też bohatera, bo tu mamy takie jednostki na kształt bohaterów w tej grze i wtedy, jeżeli wyeliminujemy bohatera wroga, to on przegrywa. Albo, i to jest tak, jak pan Campaign of Heroes nakazał później, jedyny dla mnie sensowny tryb grania w tego typu strategię, czyli walka o punkty strategiczne na mapie. W Campaign of Heroes polega to na tym, że tak jak w Conquestie w Battlefieldzie, jeżeli masz większość flag na mapie, to przeciwnikowi po prostu spadają punkty aż do zera i wtedy jest wygranko. A tutaj z kolei jest tak, że jeżeli przeciwnik w pewnym momencie zacznie trzymać większość punktów strategicznych albo taktycznych, no tu są dwa różne punkty, o które się walczy w tej grze, plus jeszcze relikty, ale relikty nie wnoszą niczego do zwycięstwa, to w momencie, w którym przeciwnik ma większą ilość tych punktów, włącza się odliczanie 4 albo 6-minutowe. Jeżeli podczas tego odliczania nie odbijemy mu tych punktów, no to gra się kończy, przeciwnik wygrał. Więc warunków zwycięstwa jest tutaj kilka. Armii jest wiele, bo mamy, teraz Tomo, skupmy
mam
się.
Mam wszystkie Space Marines, więc mogę ci pomóc,
to dawaj.
Ale jedziesz.
No dobra, to okej, to sprawdźmy.
Ty jedziesz,
sprawdźmy,
a ja
sprawdźmy.
Bym dopowiem.
Dobra. Kosmiczni Marines, Gwardia jest. Imperialna, Eldarzy, tak. Mroczni tak. Eldarzy, Orkowie, tak. Nekroni, Tau tak. I Siostry Bitwy. 8 armii.
9. Jest jeszcze... powiedziałeś Siostry, powiedziałeś ten Nekronów, powiedziałeś Mrocznych Eldarów, Gwaria, Eldary. Siostry
wszystkich.
Bitewne. 9, ale 9 jest. Kosmiczny Marines, Orkowie, Eldarowie, Chaos powiedziałeś?
Chaos, nie wymieniłem Chaosu.
Tak oczywiste, że w ogóle nie patrzę na to.
Tak, nie wymieniłem Chaosu. Okej, okay. Więc mamy ponad 100 map multiplayer, 9 armii, każdą z tych armii gra się inaczej. Zupełnie inaczej.
To trzeba podkreślić.
Tak.
Wybiera, znaczy jest, to jest niesamowite i moim zdaniem siła tej gry, że zasady rozbudowy są te same, ale te niuanse, jak rozbudować poszczególną armię, jak ją poprowadzić, jak,
tak.
Co budować, zupełnie zmienia postać rzeczy w zależności od tej rasy, którą weźmiemy, czy
tak,
kategorii.
Tak. A do tego wszystkiego 4 różne kampanie dla pojedynczego gracza, kampanie fabularne, przy czym no, pierwsze 2 są fabularne, nie pamiętam jak 3., 4. to już jest takie, bierzesz jedną rasę i masz mapę planet, czy tam planety, teraz już nie pamiętam, nie odpalałem w ogóle tej kampanii teraz i po prostu sobie tam
znaczy, to
walczysz,
ja w takim
nie?
Razie, to ja w takim razie dopowiem tak
to
spontanicznie.
Mów, dawaj,
tak,
dawaj.
Bo ja skończyłem 1. Od kiedy zaczęliśmy grać, to skończyłem 1. I to,
bo wciąga, co? Wciąga ta gra.
Znaczy, to trzeba podkreślić. To jest nieprawdopodobne. Gra ma 21 lat. Ja sobie uświadomiłem, że ja chyba jej nigdy nie skończyłem, bo teraz, bo nie kojarzyłem końca tej historii, ale gra się świetnie. No oczywiście, że to jest historia prosta, ale nieprawdopodobnie soczysta, że się tak wyraża. Ale co się dzieje, jak teraz odpaliłem drugą część, to widać progres, bo kiedy zaczynasz jedynkę, to grasz tylko
drugą część
krukami. Ale w drugiej części możesz wybrać dobrą stronę albo złą stronę.
W sensie, ale mówisz o dodatku, ty nie mówisz o drugiej części serii Dawn of War, tylko o dodatku.
Rację, masz rację, dobrze, że mi podałeś. Drugiej kampanii do wyboru w grze, ale nie Dawn of War 2. Masz rację, żeby być dokładnie
Druga to jest Winter Assault o Gwardii Imperialnej.
Tak.
To jest doskonała kampania, ją bardzo lubię.
I dużo trudniejsza moim zdaniem. Tam tutorial był dużo bardziej wymagający, zresztą podzielony na różne sekwencje, które pozwalają sprawdzić od razu Eldarów.
Tak. Więc jak słyszycie, my jesteśmy z Tomkiem zachwyceni. Myśmy grali w tę grę 20 lat temu. Ona teraz pojawia się w wersji zremasterowanej. Ja widziałem takie głosy, że to jest tam skok na kasę i że tam w ogóle nie ma dużej różnicy. To jest nieprawda, bo jest różnica w oprawie graficznej i to całkiem spora. To widać po jednostkach, to widać po budynkach. Do tego jest bardziej rozbudowana kamera z możliwością dużo większego oddalenia tej kamery od pola bitwy, dzięki czemu mamy większy pogląd na to, co się dzieje na mapie. No i do tego wszystkiego gra jest dostosowana do tego, żeby działała ze wszystkimi modami, które powstały wcześniej, przed jej premierą, ze wszystkimi modami, które obsługiwała wersja vanilla. I teraz gracze, ponieważ to środowisko multiplayerowe pierwszego Dawn of War żyje i cały czas ma się dobrze i tych modów jest ogrom, gracze mogą przejść na remaster i dalej będą mogli używać wszystkich modów, których używali do tej pory. To jest super, że twórcy o tym pomyśleli i tego nie olali.
No, jeszcze dodatkowo, jeśli chodzi o rozgrywkę, to warto dodać, że biorąc pod uwagę, że ogrywaliśmy sobie to na multiplayerze, to też nie jest gra, która się sama prowadzi, bo nawet w multiplayerze poziom rozgrywki ma znaczenie.
Tak.
My graliśmy na normalu, czy na trudniejszym poziomie, gdzie nas po prostu rozniesie w 2 minuty?
Święty Łukasz jest bardzo dobry w gry strategiczne i on nie uznaje słabości w RTS-ach. On gardzi słabością. No i pierwsze co zrobił, jak tylko odpalił lobby, żeśmy się w czwórkę spotkali, to włączył najwyższy poziom trudności AI. I dostaliśmy takie baty, że po prostu to był szok.
Szybko poszło.
I ja mówię, Łukasz, to był normal? Nie, to był hard. A czemu? A bo wiesz, nie graliśmy w to od 20 lat. Warto by było sobie przypomnieć. No, tak, bo tam masz... W Campaign of Heroes jest to, że ty możesz botom ustawić różne poziomy trudności, więc jedna armia będzie miała bardzo wysoki poziom trudności, inna będzie miała normal. Ale tutaj w Dawn of War niestety tego zmienić się nie da. Więc albo wybierasz easy, albo normal, albo hard, nie?
Warto nadmienić, że w trakcie gry zmienialiśmy poziom do góry.
Tak,
więc jakby progres był zaznaczony.
Nauczyliśmy się.
Tak,
nauczyliśmy się. Natomiast któregoś dnia, jak graliśmy znowu wieczorkiem sobie meczyki, to Łukasz i Tomek poszli, ja zostałem z Heretikiem i zagraliśmy sobie 2-2 na normal z komputerem i powiem ci, że już dostaliśmy znowu baty, nie? Bo w grach strategicznych multiplayer, nie wiem, ty Rafał raczej nie grywasz, bo ty jesteś konsolowy, więc też niewiele tego
tak,
typu
dlatego,
gier masz.
Tak,
dlatego
się nie włączam dyskusji, słucham was.
Widzę, że słuchasz z zainteresowaniem, ale tak, dlatego chciałem ci powiedzieć, że w grach multiplayer, jeżeli chodzi o tego typu RTS-y, im mniej graczy po jednej ze stron, tym jest trudniej. Jak masz 4-4, to jest w miarę łatwo, bo masz ekipę ziomków, którzy nawet jeżeli ty nie ogarniasz, to oni ogarniają i jesteś w stanie doprowadzić do zwycięstwa. 3-3 już jest trudniej, masz więcej obowiązków, 2-2 jest jeszcze trudniej, a mecze 1-1 są najbardziej wymagające. Czy to będzie Dawn of War, czy to będzie Campaign of Heroes, to już są naprawdę mecze dla prosów. Nie?
Mój ostatni RTS to StarCraft 1.
To trochę czasu.
Wybitna gra,
trochę czasu temu, trochę czasu temu. No, w każdym razie, wiesz, a propos tych wybitności gier, to słuchacze na pewno znają moje zdanie a propos tego typu RTS-ów. Ja uważam, że to są pseudo-RTS-y. StarCraft, Warcraft czy Command & Conquer są pseudo-RTS-y, ale dlatego, że ja wychowałem się na Myth the Fallen Lords, wiesz, na Ground Control, później World in Conflict, rozumiesz? I ja bardziej idę w takie taktyczne gry strategiczne, no w końcu wreszcie wspaniałe Campaign of Heroes, ale Dawn of War, mimo tego, że jest bardziej w tym pierwszym obozie, za którym ja nie przepadam, niż w tym drugim, prawda, mimo wszystko zrobił na mnie ogromne wrażenie wtedy, jak wyszedł, bo doskonale się z nim bawiłem, i zrobił na mnie tak samo duże wrażenie dzisiaj i tak samo dobrze się z nim bawię jak wtedy, dzięki tej wersji zremasterowanej. I rzeczywiście jest to jedna z moich ulubionych strategii ever. Bo oczywiście oni potem poszli w stronę Campaign of Heroes przy Dawn of War 2, a przy Dawn of War 3 to już w ogóle przykombinowali i ta gra nie udała się za bardzo, więc nie ma co tam o niej dyskutować. Ale tak, ten pierwszy Dawn of War to jest taki rozkrok między tym bardziej taktycznym graniem, które ja lubię, a tym takim zbuduj masę jednostek i rzuć się na wroga. Ale tutaj oczywiście upraszczam, bo teraz tak, te jednostki możemy rozbudowywać, możemy dodawać im kapitanów, możemy dodawać im specjalne bronie. Jeżeli dodamy Gwardii Imperialnej granatniki, to będzie sobie lepiej radzić z czołgami i z budynkami, ale jeżeli dodamy im plazmowe lasery, to będzie sobie lepiej radzić z piechotą i tak dalej, i tak dalej. Tak. I im więcej znowu gram w tę grę z wami i samemu, tym bardziej znowu przypominam sobie głębię tej gry, która jest ogromna.
To nie jest prostacki RTS, tam można naprawdę fajne rzeczy, znaczy ona daje fan, mi się cały czas mam banana na pysku, jak w nią gram.
Dokładnie, dokładnie. Ja też i super, że mamy ekipę do grania, bo faktycznie ten multiplayer na pewno będzie nam starczył na wiele zimowych wieczorów. Aha. Ja tylko powiem, że gra jest bardzo tania, bo ona nie kosztuje nawet 100 zł, a jeżeli posiadacie wersję Vanilla, czyli tą oryginalną pierwszą wersję Dawn of War, która teraz nazywa się chyba Anniversary Edition w ogóle, bo oni tam właśnie na 20-lecie zmienili nazwę i coś tam dodali, chociaż tak naprawdę nic nie dodali, to w tym momencie za wersję remaster zapłacicie jeszcze mniej, bo niecałe 6 dyszek, nie? Aha. 56 zł chyba. Także to jest doskonała cena za ilość kontentu, który się znajduje w tym wydaniu Definitive Edition.
Ja dodam jeszcze ze swojej strony, że jako totalny naturczyk, jeśli chodzi o lore, to autentycznie grając w tą grę, bardzo prosta jest ta fabuła tej pierwszej kampanii, ja się wciągnąłem i teraz chcę poznać więcej o historii, o Space Marinach. Tona towaru jest do przesłuchania, audiobooki, tutaj Herezja Horusa oczywiście.
Tak jest, koniecznie.
Wymieniona wcześniej. Znaczy to jest ogromne lore i bardzo fajne, muszę powiedzieć, że wciąga. To taki smaczek dodatkowo idący z grami z Warhammer 40 000.
Tak jest, także cieszę się, że to by się spodobało i ogólnie bardzo, bardzo, bardzo jestem, że tak powiem, nakręcony na to, żeby więcej grywać z wami w tę grę. Być może jak już wciągniemy ciebie i Heretyka w Dawn of War, to potem razem ze Świętym Łukaszem wciągniemy was jeszcze w Campaign of Heroes 3, w które też regularnie staramy się grywać. Łukasz jest lepszy w te gry ode mnie, no niestety, ale ja jestem lepszy w FPS-y, więc wiesz, jakoś się wyrównujemy między tymi grami.
Znaczy faktycznie jest tak, że ja generalnie, tak jak Rafał, gramy, my to jesteśmy śmieszni, bo my jesteśmy solo gracze, którzy raczej nie grają za bardzo w multiplayer i żeby było śmieszniej, to gramy raczej w różne gry, więc nie gramy nawet nam
w te same.
Nam się nawet nie udało skończyć tego, nie tekstu, tylko
Split Fiction
nie skończyliśmy.
Nie, wiesz, ja zmierzam do tego, że ja przepadłem multiplayera w Titanfall 2. Kocham tę grę, kupiłem na wszystkie platformy, ale to nic nie dało, bo nie ma trójki. Natomiast wiesz, ja grałem po sieci i strasznie się wkręciłem. Ja siedziałem rok grałem codziennie w Titanfalla. Miałem żołnierza 50. generacji, wiecie, to jest tam jakaś generacja, co kilkadziesiąt meczy się zmienia, coś tam. No nie wiem, ile to było godzin.
Jak prestiż.
Tak,
jak prestiż Call of Duty, no.
Wiesz, i problem polegał na tym, że ja w pewnym momencie powiedziałem, co ja robię ze swoim życiem. No zamiast grać w nowe gry, siedzę codziennie, gram 3-4 godziny w Titanfalla 2 po sieci, który jest kapitalny. To było najlepsze multiplayer.
Ale jeżeli sprawiać to radość, to who gives a fuck, wiesz. To jest tak samo, jak ja czasami lubię usiąść i przez 3 godziny jeździć w WRC albo w jakieś inne, albo w jakieś samochodziki mniej realistyczne. I wiesz, i po prostu słuchać do tego muzyki albo audiobooka i ja się totalnie relaksuję przy tym i wiesz, i też sobie czasami myślę, no mógłbym w tym czasie zagrać w inną grę, ale ostatecznie sobie myślę, ale co z tego, skoro ja się doskonale bawię, nie? Wiesz, tak samo jak...
Pewnie masz rację.
Wiesz, odpalam Gears of War na przykład, nie powiem jakie, bo nie mogę, nie?
Bieżące.
Ale na przykład sobie odpalam jakieś Gears of War i przechodzę to po raz kolejny i w ogóle wiesz, mówię, zerknę tylko na chwilę, bang, już zrobiłem 3 misje i nie chcę wstawać od konsoli, bo wiesz, bo znowu się wciągnąłem.
Ale wiesz, mam problem, jak teraz powtarzam sobie te Gearsy sprzed, no Jezus, to będzie 20 lat, za chwilę, 19 lat, nie? Minęło dosłownie.
Tak, 20 lat będzie w 2026 roku.
No, 19 lat w listopadzie minął od premiery. Ja tak a propos Gearsów pamiętam do dzisiaj, jak wiesz, kupiłem tą Gears of War 1 w pudełku parę dni przed oficjalną europejską premierą na Xboxa 360. Co ja wtedy przeżyłem? to były takie, wiesz, definicyjne, takie next generacja w twojej ręce, nie? Na tej giełdzie warszawskiej, która zdychała wtedy w 2006 na Batorego, się przeniosła z Grzybowskiej parę lat wcześniej. Ja dorwałem to pudełko, nie wiem, oni skąd to importowali. Pewnie z Tira, bo były takie historie, nie? Z Tira rąbane pudełka, nie? W sprzedaży. Jezu Chryste, ty wiesz, pierwszy LCD, jakieś 50 milisekund opóźnienia input laga, nie? Ale był wspaniały, wiesz, 40 cali, nie, przepraszam, 32 cale na kredyt za 6 tysięcy kupiony, pierwsza praca, Jezu Chryste, moja Anka powiedziała, że jestem debilem jakimś umysłowym. O ile debil może być debilem umysłowym, przepraszam za stwierdzenie. Tu masło maślane trochę. Ale wiesz, miałem LCD-ka, miałem Xboxa 360 720p, glory i chwale. No i nagram tą teraz tego remastera, Reloaded, przepraszam, super.
Nie możemy o tym mówić.
A, dobra.
Kurde.
Ale tak. Ale przepraszam, ja nie mówię o tej wersji. Ja mówię generalnie o Gearsach, że gram w Gearsy. I
tak. Wersja Ultimate sprzed 10 lat, która była remasterem swoją.
W 16
drogą.
Wyszła, prawda? Na PC taka.
Na Game Passie.
People tak. Can Fly to tak zrobiło, jest. O ile się nie mylę.
Wydaje mi się, że oni robili remaster, no.
Ja nie grałem w tego Ultimate'a, więc wiem, że czeka mnie fajny jeden rozdział, ten z Brumakiem chyba. Tak,
tak, bo ten z Brumakiem był tylko na PC.
Bo to był taki pomostowy rozdział, który tłumaczył tą końcówkę, której nie rozumiałem, skąd się ekipa wzięła w pewnym miejscu po jakimś tam levelu, prawda? Mm-hmm, nie będę wchodził w szczegóły, bo niektórzy będą grać pierwszy raz. Szczególnie ci na PlayStation oczywiście. Ale zmierzam do tego,
PlayStation.
PlayStation. Zmierzam do tego, słuchaj... Ale to Łukasz najlepiej mówi, święty.
Do Łukasza najlepiej, tak.
Tak. Zmierzam do tego, wiesz co, oglądam tą historię o tych napakowanych testosteronem wielkich facetach i tak mówię, okej, to było fajne 20 lat temu, ale tak śledzę, to jest tak archaiczne, nie? Takie fajne w swojej
historia,
prostocie.
Czy
to? Ci faceci, ta historia, to wszystko, te teksty, tak oglądasz i mówisz, okej, to było fajne, nie? 20 lat temu mówisz, okej, dobra, ja się fajnie bawię, nie? Tylko pytanie, jak to odbierą ludzie na PlayStation dzisiaj, nie?
Zobaczymy, ale o tym na pewno porozmawiamy już przy okazji innego odcinka, czy to z wami, czy z innymi ludźmi, którzy się na odcinku
pojawią.
Ci, co wygrają rekrutację, no, dokładnie. A właśnie, miałem te plastikowe noże przynieść. No, słuchajcie, to jest wszystko, jeżeli chodzi o dział recenzji i właściwie zbliżamy się do końcówki już nagrania dzisiejszego. Ja tylko chciałem skorzystać z okazji, żeby podziękować naszym mecenasom sztuki, czyli osobom, które wspierają nas na Patronite. Chciałbym podziękować Piotrowi, Tomaszowi, Michałowi, Łukaszowi, Przemysławowi, Adamowi, Sasu do Lasu, Patrykowi, Maciejowi, Wojciechowi, Smartkowskiemu, Kamilowi, Łukaszowi, Wieśkowi, drugiemu Łukaszowi, Janowi, Hubertowi, Tomaszowi, Konradowi i całej reszcie naszych patronów, którzy nas wspierają. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to wszystko. Dziękuję jeszcze raz za prezenty, za Florence Pugh i za komiksy od Mormomsa. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, Macieju. Będzie czytane. Jeżeli chodzi o komentarze, to przyznam się szczerze, że niewiele tych komentarzy jest na stronie, a z kolei na Spotify'u. Nie wiem, czy Amadeusz te komentarze przejrzał, czy on je aktualizował, bo wiecie, to Amadeusz tam musi je wszystkie zatwierdzać, więc nie będziemy teraz tutaj się, że tak powiem, zagłębiać w te komentarze, które są na Spotify'u, natomiast jeżeli chodzi o komentarze na stronie, no to Jakub Ryś napisał po prostu dziękuję bardzo, to był odcinek 320, w którym wystąpił u nas Sir Mike z Forum Ogatki. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, to polecam serdecznie, bo to jest naprawdę dobry odcinek. Z kolei Future pisze, Mike pasuje do ekipy idealnie, słuchać, że ma doświadczenie w prowadzeniu rozmów o grach, zarówno merytoryczne, jak i w luźnym, czasami niepoważnym tonie. Oby częściej gościu. A kiedy Tartak? Bo jego jeszcze w rozgrywce nie było. I to prawda, Tartaka jeszcze nie było, natomiast był Kubar kiedyś na odcinku specjalnym o grach zombie.
Był.
I z kolei Jim Jones napisał, oj, moim zdaniem to najlepszy tegoroczny odcinek, oby tak dalej. No więc Jim, myślę, że słuchając tego odcinka też jesteś zadowolony. Kolejny dobry odcinek rozgrywki, moi drodzy. My już zbliżamy się do końca.
Ja mam pytanie jedno, mogę cię, Grzegorz, spytać?
Oczywiście, proszę.
Tak jak powiedziałeś, że chcesz kończyć, ale obcy ziemia.
Obejrzałem dwa odcinki i nie chciałbym wyrażać opinii po dwóch odcinkach, powiem ci szczerze, dlatego że wolałbym pogadać właśnie, wiesz, o tym, jak już będzie cały sezon, natomiast nie rozumiem decyzji o tym, żeby to się działo przed pierwszym filmem Alien, przed pierwszym obcym, dlatego że technologia, która jest pokazana w serialu, jest znacznie bardziej zaawansowana niż to, co potem widzimy w retrofuturystycznym obcym, obcym 2, obcym 3 i obcym 4. Gdyby oni ten serial umieścili w obcym 3, po obcym 3, przepraszam, to ja bym stwierdził, okej, spoko. no wiesz, nowe rodzaje Androidów, nowe rodzaje broni, jakichś paralizatorów, ekrany LCD, tablety, wiesz. Oni mają rzeczy w tym uniwersum, w tym serialu, których w ogóle nie ma w filmach obcego, które w teorii przecież dzieją się po tym serialu, tak?
No on trochę wywraca do góry nogami lore, albo buduje nowy lore i to jest pytanie jak.
I, tak? I właśnie dlatego wolałbym podyskutować o tym, jak okay. już cały sezon obejrzymy, nie?
No szczególnie, że wyszedł dopiero co trzeci odcinek, obejrzałem, który może tak. też przewartościować.
Trochę
ja też.
Przewartościował, tak.
A widzisz, ja jeszcze go nie widziałem nawet, ja widziałem tylko pierwsze dwa.
Wczoraj, więc...
Umówmy się na dyskusję o Psy Ziemia po sezonie, dobra? Bo to faktycznie...
Okay. W ogóle o Alienach.
Pewnie, możemy nagrać dokładkę rozgrywki, pogadać sobie o Alienach i Predatorach. No. Bardzo chętnie z wami, panowie, to zrobię. A jak nie, to albo u mnie na rozgrywce, albo u was na Starym Graczu.
Zapraszamy.
Mamy bardzo gdzie chętnie. Nagrywać całe szczęście.
Ja już mam swoją kamerkę, jak widać, więc mogę z wami na tej aplikacji, na której dzisiaj nagrywamy, nagrywać. Jakby, Rafał, ty będziesz odpowiedzialny za montaż dzisiejszego odcinka, zarówno w wersji wideo, jak i w wersji audio.
Przepraszam z góry za wszystko.
Nie, no myślę, że wszystko będzie w porządku. I ogólnie rzecz biorąc, dziękuję wam za występ na dzisiejszym odcinku. Dziękuję za fajne rozmowy. Dziękuję wszystkim słuchaczom za odsłuchanie. Ja nazywam się Pres Perez, a ze mną dzisiaj byli Tomo.
Dzięki wielkie.
I Szycha.
Dziękuję bardzo.
Do następnego, panowie.
Pa.
Pa.